BCH. Zostawiamy w domu ego BCH i gramy na całego BCH. Nie zapomnimy tego, basket dla każdego. BCH, w domu zostaw ego BCH, zagraj na całego.
Dzień dobry, strefa Hanasa się kłania i dzisiaj fantastyczni goście, Jacek Krzykała.
Witam, cześć.
PJ Piotr Janczarczyk.
Dzień dobry.
Janczarczyk, PJ Alert. 13 maja dzisiaj. No i też sporo się dzieje oczywiście w polskiej ekstraklasie, no ale w pierwszej lidze też mamy pierwszego finalistę, a wyłoni mecz numer 5 drugiego GKS Tychy albo Astoria Bydgoszcz. Ale zanim o tym, to oczywiście 13 maja ogłoszenia kosz pasterskie. Imieniny obchodzą Maria, Roberta, Serwadzy oraz Andrzej, Aaron, Ciechosław, Cieszmir, Dobiesława, Gerard, Gerarda, Gliceriarz, założy okulary, Jan, Magdalena, Mucjusz, Natalis, Piotr, Robert. Znacie kogoś? Arona znamy.
Arona znamy.
Arona znamy. I Griceliusza.
Grasz? Miałeś kiedyś Griceliusza u siebie, na pewno. Nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Humusu. I w związku z tym od pani z warzywniaka, zobaczcie, dostałem humus klasyczny, wyciągać paluchy. Uwaga, ale nie swoje, to są paluchy Jolki. Wyciągaj, pijcie, zamemłaj tym humusem. Jak Dzień Humusu, zobacz jak się trafiło, załatwiłem wam humusa, jedzcie.
Pewnie.
Humus. Dzień humusu to święto wegetarian i wegan, bo to głównie oni idą, oni tą kremową pastę z ciecierzycy zastępują na kanapkach tradycyjne produkty, na przykład szynkę. Jednak ten dzień ma za zadanie spopularyzować humus, aby więcej osób polubiło to wege smarowidło. A dzięki temu istnieje szansa, że zginie mniej zwierząt. Co wy na to?
No, humus czasami w domu mi się zdarzało zrobić, to znam jakby tutaj składniki.
Tak? Robiłeś sam?
Robiłem sam i taki głównym składnikiem oprócz ciecierzycy to jest pasta tahini, coś takiego.
No, no widzisz, to mnie zaimponowałeś, ale no. To w Thermomixie czy sam tak. Ręcznie? A ty?
Ja? No nie robiłem, ale jadłem, to chyba na Woodstocku, bo miałem świadomość, że się raczej nie zepsuję w namiocie, a było bardzo...
A ty jesteś taki DJ wege, czy DJ mięso raczej?
Ja, no mięcho chyba, mimo wszystko. Chociaż też śmieją się ze mnie, bo jestem taki dość delikatny pod tym względem, bo nie wiem, kiedyś na przykład pamiętam, jak trzeba było pokroić kurczaka surowego, to już miałem takie, więc no to jest takie pół na pół.
Jest też dzisiaj Światowy Dzień Furacha. Światowy Dzień Furacha został ustanowiony na pamiątkę rocznicy powstania Centrum Furacha, zajmującego się terapią zajęciową dzieci z porażeniem mózgowym. Przysłowia na dzisiaj, gdy w maju dobry serwacy, dobry w czerwcu bonifacy. Jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. Panowie, kilka tutaj jeszcze jest takich rzeczy, które chciałbym poruszyć. To myślę, że warto powiedzieć, że GTK Gliwice zdobyły Mistrzostwo Polski do lat 17. Piotrek Hałas. Tylko nie wiem, właśnie nie pytałem Hałego, czy to było jego pierwsze mistrzostwo w historii jako trenera, czy Jacku, ty wiesz może coś więcej na ten temat?
Wiesz, wydaje mi się, że tak, ale fajna historia, bo część tych chłopców grało w U19, miałem ten zespół, grałem ze Śląskiem, ze swoim zespołem w grupie Gliwice, później zostali mistrzem Polski w tej kategorii U19, powtórzyli U17, więc widać tą pracę systemową, tam koordynatorem i tego całego projektu jest Marcin Kroziński, postać na pewno znana gdzieś tam szerzej sympatykom i na poziomie seniorów, i na poziomie grup młodzieżowych, trener również kadr młodzieżowych. Także widać idą do przodu. No i tam paru chłopców, którzy zdobyli teraz medal w tej kategorii U17, również występowało w tej kategorii wyższej.
PJ, coś wiesz więcej na ten temat?
No co ja dodam? No,
nie byłeś tam, już to już byś, jakbyś tam był i tu, i wiesz, Wrocław, Wałbrzych.
To z kolei moja ukochana mnie stopowała, bo w sobotni, no już to był sobotni wieczór, okazało się, że WKK będzie w finale jednak, dość nawet, no niespodziewanie, nie że sensacyjnie, a niespodziewanie. To ja tak spojrzałem na skład jazdy, chciałem jechać, ale no, skutecznie mnie powstrzymała. We Wrocławiu, bo wczoraj jak zmieniłem się z jednym z trenerów WKK pod orbitą, to zapytał mnie, a ty przed chwilą w sobocie byłeś? Mówię, no wyjątkowo nie. Ale czyli już widzą wszyscy chyba moje nastawienie do wyjazdów, ale tak do rzeczy. Na pierwszym miejscu GTK, na drugim miejscu WKK, na trzecim miejscu Trefl. I o Treflu też warto wspomnieć, bo to są podopieczni trenera Stefańskiego, którzy przez no kilkadziesiąt, tego już chyba będzie spotkań, nie przegrali żadnego meczu. Przegrali dopiero w półfinale właśnie z WKK. Tam wyrósł na spory talent Franciszek Hac, to ja znam tego człowieka młodego, bo to kołobrzeżanin, który później trafił do Trefla Sopot, no i tak więcej osoby, które jeszcze bardziej znają się na koszykówce niż ja, taki jest dużo, mówią, że to taki bardzo duży talent, który również wyrósł.
A jaka
wyrósł...
to pozycja, bo wiesz, no ja nie
strzelba, dwójka, trójka.
Jacek już widzę, kiwa głową, zgadza się.
Zgadza się. To gdzieś tam nie znam wszystkich po nazwiska, ale ten chłopiec na pewno gdzieś tam w oko tutaj wchodzi niejednokrotnie. Widziałem dwa mecze Trefla Sopot w tej CLJ-ce jednej, czyli centralnej lidze, i teraz właśnie mecz półfinałowy przeciwko WKK. Tam trochę mu gdzieś tam nie poszło w tym meczu, bo skuteczność zawiodła. No ale to jest gość gdzieś tam na większe granie na pewno.
Plus on mógł się tym mniej zorientowanym kojarzyć z tego, że to jest zawodnik, który najmłodszy strzelec za 3 punkty w pierwszej lidze, bo on miał chyba 14 lat, jak zdobył te...
Na ile, Jacek, masz ogromne doświadczenie w tych grupach młodzieżowych? No, rodzice pewnie słuchają, albo młodzi zawodnicy, że się o nich gdzieś tam mówi. Na ile, żeby im, wiesz, trochę nie odlecieli w kosmos, jest niebezpieczeństwo, że jak do 17 roku życia, jak wygrywasz, dominujesz, albo się tam bardzo dobrze pokazujesz, może to się rozmyć w ciągu 2 lat. Jak pytam bardziej z perspektywy doświadczenia, na ile ci chłopcy, którzy super tak na przykład do 17 lat dominowali, potem jednak nic się nie udało. O czym ja na przykład przepraszam, że ci jeszcze nie dam wejść słowo, jak mówię, że się nie udało, to nie znaczy, że oni nie grali, ale no nie byli w ekstraklasie albo nie grali tych minut regularnie.
Jest to generalnie już w takim poziomie 17-latka, jak nie będzie jakichś takich zdarzeń losowych, coś gdzieś tam charakterologicznie nie podpasuje, już raczej możesz wyłuskać te talenty, czy te osoby,
jednak, tak?
Które gdzieś tam możesz powiedzieć z dużym dozą prawdopodobieństwa, że one powinny grać. Czy to będzie kwestia grania na poziomie ekstraklasy, czy niżej, no to wiadomo, najważniejszym i największym chyba takim wyzwaniem to jest przejście z wieku juniorskiego do seniorskiego. I tu jest gdzieś tam... Nie wszyscy są w stanie tą barierę przekroczyć, nie innym zajmuje to zdecydowanie mniej czasu, innym jeszcze może to gdzieś tam zająć zdecydowanie więcej lat czy sezonów, żeby w ogóle okrzepnąć. No też pytanie, gdzie trafią, w jakie miejsce, grając już tutaj w wieku seniorskim.
Wałbrzyk dominuje na razie na czacie, cały czas piszą, że są obecni, że jest terror. Jak słuchają nas osoby z Wałbrzycha, to piszemy terror. Wiesz, o czym od razu to samo pomyślałeś? Życzenia, tak? Dla Sylwii.
Dobra. Ostatnio Kamil nagrywał odcinek z Marcinem Gortatem i już to do tych pozdrowień doszło, natomiast pozdrowie również ja. Pozdrawiamy panią Sylwię od pana Marka, czyli od kibica Górnika, który dość mocno i emocjonalnie przeżywa te mecze z perspektywy parkietu, ale no, jego ukochany Górnik trafił do finału, ale o tym...
Chyba się spotkamy z panem Markiem.
No pojedziemy.
W niedzielę jedziemy, jedziesz?
Znów jedziemy.
Weźmiemy hummus, jedziemy.
No ja po cichu liczę, że coś tam jeszcze uda mi się pogadać, ale no zobaczymy.
No tak, pani Sylwia, wszystkiego dobrego od Marka, fantastyczny facet, kocha cię bardzo.
Chwalił się.
Tak, no nie wiem, albo mam nadzieję, że nie wymyślił tego, że nas tutaj nie chciał ten.
Nie.
To będzie...
Także Marek,
drugi
wszystkiego
mecz
dobrego.
Tak.
Prawda?
Tak.
W niedzielę drugi mecz.
Drugi chyba. Mecz, no. Nawet te drugie są często ciekawsze, kurde.
Ja nie rozumiem, dlaczego na przykład w Ekstraklasie, zobaczcie, jest ten dzień przerwy, czy nawet teraz były 2 dni, ale to była kwestia, tam się gra dzień po dniu.
Koszta,
nie?
Pewnie, ale...
Koszty, no.
Pewnie to jest chyba główny determinant tej.
Bo od razu
sytuacji.
Mogliby 3 godziny, wiesz, zagrać o 12 pierwszy, o 18 drugi.
No bo tutaj, no czym to się różni od grania w playoffach w ekstraklasie? Tutaj masz zdecydowanie jeszcze większe pole manewru, jakieś odnowy.
Tyle, że później z kolei większa przerwa, bo później tydzień różnicy. Nie?
Dokładnie.
Pozdrawiamy wszystkich kibiców, którzy są na czacie, bo widzę, że jest Stalówka, jest Śląsk, jest Szczecin, także no wiara jest... Wiara ludzi jest z nami. Dzisiaj cieszymy się, że jesteście. Naciśnijcie ten kciuk w górę. Co zasługuje jeszcze na wyróżnienie? No to awans Noteci i Nowrocław do pierwszej ligi. Ktoś mi napisał, no w końcu docenił w komentarzu. No rzeczywiście, kurczę, robi. Widziałem to tych kibiców, jakie jest ogromne zainteresowanie. No,
a
ale
kto w końcu docenił?
Kibic jakiś napisał na w komentarzu.
No bez przesady. Ja myślę, że jak od momentu, kiedy ja pojechałem tam niemalże równo rok temu na mecz o 3. miejsce z Sokołem Międzychód jeszcze wówczas, to wydaje mi się, że tym tematem w miarę grzeje, bo jest czym grzać. To jest ekipa, która na ostatni mecz bodajże, nie finałowy, tylko półfinałowy, czyli ten najbardziej kluczowy dla nich, wyprzedała tam około 2000 biletów w kilkanaście minut, bodajże to jest coś, taki mniej więcej wynik. No absolutne szaleństwo. Przypomnijmy, że sam ośrodek koszykarski w postaci Inowrocławia, no to ośrodek legendarny, bo przecież ileś lat temu to oni byli naprawdę miejscem znaczącym dla koszykówki w Polsce. I teraz ta historia się trochę powtarza już ze znacznie inną ekipą. Ja miałem okazję rozmawiać z Patrykiem Goczkowskim, który tam aktywnie działa. No zresztą widzicie chyba na załączonym obrazku, jak to wszystko wyglądało. Ja niestety nie miałem okazji tego podziwiać z bliska, ale wybrała się inni przedstawiciele z grupy pierwszoligowej, więc od razu zapraszam. PKO SA, Pierwsza Liga Mężczyzn, grupa dyskusyjna na Facebooku. No tak wyglądał ten awans, a ja w takim razie to co, przytoczyć te wypowiedzi?
No tak. Tak, możesz przytoczyć, my sobie tutaj będziemy, ja będę puszczał.
Wow.
No wiesz, to fajnie wygląda. Wiesz, co jest najfajniejsze? Dla niektórych chłopców to może być największe przeżycie, się może okazać przez całe lata grania, nie? Ten awans z Lotecią Inowrocławia będzie do końca w ich pamięci. Zapisali się w historii,
tylko
na pewno.
Z drugiej strony pamiętaj, że tam jest jednak mocno doświadczona ekipa. To nie są anonimowe postacie.
Tak, ja teraz myślę na przykład o Samolaku, okay. Który gdzieś tam znałem go z Rycerzy Rydzyna, gdzieś tam taką drogę przeszedł ciekawą. Dzisiaj zrobił awans. Ciekawe, czy dostanie w ogóle możliwość spróbowania się w pierwszej lidze.
Wydaje mi się, że dawno w pierwszej lidze nie było zespołu, który mógłby niemalże z marszu występować w tych rozgrywkach pierwszoligowych. Nie wiem, jakby się to przełożyło na wynik. Od razu też nie będę wrzucał ich do czołowej ósemki z tym dotychczasowym składem, bo to przypomnijmy, Kuba Dłoniak między innymi, Darrell Harris, trener Mazur przy ławce rezerwowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę doświadczona ekipa, ale ja osobiście uważam, że z tym składem na ten moment, tym drugoligowym, oni by się bili o utrzymanie w pierwszej lidze nawet obecnie, więc to jest naprawdę doświadczona ekipa. A jeśli chodzi o te wypowiedzi, no dostałem taką, nazwijmy to niecenzuralną wypowiedź, ale oczywiście z uśmiechem na twarzy, że wy nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, jak my się cieszymy z tego awansu. I to jest prawda, bo ja przypominam, że z drugiej ligi do pierwszej ligi to jest awansować też absolutna sztuka, bo mamy teoretycznie 64 kandydatów, jak nie więcej, a miejsca są tylko 3, więc jest spora dysproporcja między jednym a drugim. No, Inowrocław to jest też zmiana pod względem zarządu. Patryk wspominał, że tam nie będzie chciał każdego wymieniać z imienia i nazwiska, aby nie pominąć kogoś, natomiast chciałby pochwalić dwie osoby, to jest Olek Filipiak i Mikołaj Grot, ponieważ są to chłopaki z Inowrocławia, którzy Olek na przykład spędził tu większość swojej przygody z koszykówką, a Mikołaj wrócił do Inowrocławia z pierwszej ligi, kiedy oni startowali budować nowy zarząd. No i ten projekt, jeśli tak to można określić, był 3-letni, bowiem w pierwszym roku udało się wyjść z blisko 100 tysięcy długu. W drugim, czyli w tym poprzednim, przegrali z Sokołem Międzychód tę serię o trzecie miejsce, no i ten trzeci rok to ten upragniony awans do pierwszej ligi. I no ja przypomnę artykuł, który napisałem: nie bójmy się o Super Puchar w Inowrocławiu, dlatego że no zobaczcie na te obrazki, to nie jest kwestia chwili, nie jest kwestia danego meczu, tam naprawdę jest ogromne ponowne boom na koszykówkę.
To co, mamy coś jeszcze? A Jacek, chciałbyś dodać do Noteci Inowrocław?
Analogię można zastosować, bo wiadomo, zaraz o pierwszej lidze będziemy też chwilę dyskutowali. Górnik Wałbrzych, który też myślę chce pójść w ślady Inowrocławia, barwy biało-niebieskie. I też Noteć, tak jak wspomniałeś, kilka tych sezonów. Zaskakujące, bo faktycznie rok temu ta porażka z Międzychodem, tam chyba pierwszy mecz był bardzo wysoko wygrany, tam 40 czy 50 punktów, no, z tego co kojarzę, w tej serii jakoś. Każdy myślał, że ta Noteć gdzieś tam wejdzie, czy Międzychód. No jakoś taka była gdzieś tam historia z Międzychodem. I w tym meczu chyba o trzecie miejsce oni przegrali, tak?
Tak. No, u siebie w Inowrocławiu i to
było
ostatni, więc też czekali 3 sezony, Górnik chyba czeka 4, tak? Z tego co kojarzę, żeby wejść do Ekstraklasy.
Znaczy w ogóle to jest też ciekawe, że jeśli faktycznie już powoli wpisujemy Górnika do Ekstraklasy, to Noteć to kibicowsko tę lukę fajnie uzupełni, bo jeśli Górnik, który stanowi ogromny fanbase na zapleczu Ekstraklasy, to nagle tę lukę wypełni Noteć, która będzie aktywna w mediach społecznościowych, będzie aktywna kibicowsko, oni jeżdżą na wyjazdy. Fajne, ja liczyłem, że oni wejdą. No mi nie mam żadnych, nic tego, kto wejdzie, natomiast jakbym miał już sobie tak życzeniowo mówić, to faktycznie Noteć. Czy mówimy o drugiej parze?
No tak, no ale co tu możemy powiedzieć, czy możemy dużo mówić, natomiast no, mecz numer 3 zadecyduje będzie. W Łodzi. Resowia, oglądałem końcówkę, dużo ludzi to ogląda. Na YouTubie jednak widzisz, jak są mecze otwarte, to tam prawie chyba 1000 osób, czy 1200 osób oglądało tam w końcówkę. Także jest potencjał gdzieś na tym już, na tym YouTubie. Natomiast no, dwa fajne zespoły. Nie wiem, jaki jest tam fanbase wśród kibiców większy, nie? Czy w Rzeszowie na pewno jest ogromne zainteresowanie? Nie wiem, jak jest w Łodzi do końca.
Jeśli wszystko dobrze zweryfikowałem, to szału nie ma, niestety, dlatego, że jak spoglądałem...
Mówisz o Łodzi.
No, jak spoglądałem chyba na mecz z Rzeszowem, to było chyba około 300 osób na trybunach.
Okej.
Okay. Więc to nie jest wynik taki typu 1000-1502. Natomiast no faktycznie, jeśli to będzie pierwsza liga, może akurat będzie większe zainteresowanie. Ekipa tam jest koszykarsko bardzo mocna, ale i wydaje mi się, że zresztą są trzy zespoły, które awansują i z całym szacunkiem, ale czwarta prawdopodobnie Energia Basket Warszawa.
Też mam takie wrażenie, trzeba pamiętać właśnie, że ta drużyna, która przegra, będzie grała o trzecie miejsce, premiowane awansem, tak jak wspomniałeś, no to sito jest faktycznie dosyć ciężkie, bo tam żeby wejść do, to przynajmniej trzy rundy trzeba pokonać, żeby być w tej czwórce, czwarta runda zwycięstwo ci zapewnia, piąta daje ci jeszcze ewentualny mecz właśnie o trzecie miejsce, z tego grania trochę jest. Sezon jest długi w drugiej lidze, ale ta druga liga też wygląda w taki sposób, że niektóre drużyny są, żeby gdzieś tam zafunkcjonować, niektóre to druga liga to jest takim substytut dla grup młodzieżowych właśnie, żeby gdzieś tam szkolić młodzież, żeby gdzieś tam jak dochodzą do tego poziomu, do tej ściany, gdzie no, granie na swoim poziomie z rówieśnikami tutaj gdzieś tam w strefach, w OZ-koszach jest za mało, właśnie wybierają drugą ligę. A gdzieś myślę, że przed startem ligi można wytypować z 5-6 drużyn, które gdzieś tam będą się biły o awans.
Chociaż nie ukrywajmy, że gdyby faktycznie ta Energia Basket Warszawa awansowała do pierwszej ligi, to by było grubo po warszawsku, bo to tak, w Ekstraklasie Dziki Legia, w pierwszej lidze Polonia i Energia Basket, no to można byłoby wybierać i wybierać.
No tutaj pozdrawiają nas też kibice Stychów. Łukasz Konieczny pisze na przykład: witam panów, Jacuś Wychowanek KSG, oglądałem cię w sezonie 9-4, 9-5, a Kamila 0809. Szacunek dla Tyskich, to co oni zrobili w tych playoffach to masakra. Pozdrawiam prowadzących z Bieda Szybów. Pozdrowienia z Dublina, Stalówka napadła Wrocław, gdzie są kibice z Wrocławia też tutaj, żeby też powalczyli na tym czacie. Jaki temat kolejny, PJ, byś chciał poruszyć? Czy już przechodzimy do Górnika Wałbrzych?
No przechodzimy do pierwszej ligi, a czy do, konkretnie do Górnika to...
Ja myślę, że tak, no bo Górnik jako pierwszy awansował.
Okej. Okay.
Awansował do finału, pokonał Kociewskie Diabły. Dosyć łatwo by się mogło wydawać. Byliśmy na meczu numer 2 w hali w Wałbrzychu. No i
powiem ci,
mecz w sobotę byliśmy.
Ja z tobą. No tak, a wy byliście jeszcze w niedzielę w Ostrowie. To w sobotę,
tak,
na pierwszym meczu.
W sobotę, przepraszam. Dziękuję za przypomnienie. No to wydawało się, że wiesz, Polpharma, cały czas ta Polpharma.
Nawet trener Adamek tak powiedział.
SKS, Full Impex, Starogard Gdański, że kontroluje to spotkanie, że wiedział, gdzie atakować. A Górnik, tak wiesz, męczył się, ale co teraz charakteryzowało tę drużynę, że oni mieli takie super rany, że potrafili nagle wdusić i nie wiem, przewagę zbudować. Zaskoczył mnie Pabia, znaczy zaskoczył. To, że on to zrobi, to po to został ściągnięty. Mieli do niego pretensje kibice, o co z tym Pabianem? Pabian 15 oka co mecz w tej serii rzucał. No i Durski. Durski co trafia rzuty? Trudne. Bierze, wiesz, idą dołem, strzela. W ważnych momentach trafia, atakuje basket. Ten chłopak zasługuje na ogromne słowa uznania, moim zdaniem. Jacku.
Wiesz co, nie wszystkie spotkania oglądałem. Te tutaj trzecie gdzieś tam tylko migawki, powiedzmy, tego spotkania, ale tak sobie wynotowałem to tak. Gdzieś tam Górnik na pewno kontrolował. Ten pierwszy mecz, on wygrał 20, ale tym się czwarta kwarta chyba skończyła 20 punktów, bo do trzech kwart był remis. I to, co sobie gdzieś tam najbardziej wynotowałem, że tam nie ma takiego klarownego lidera w tym zespole.
To prawda.
To jest zespół przez duże Z, to jest rola gdzieś tam trenera. Andrzej Adamek to nie jest gość z pierwszej łapanki, on duże doświadczenie na poziomie ekstraklasy. Kluby w Eurolidze polskie, które gdzieś tam występowały również przy różnych trenerach, miał przyjemność, ten warsztat sobie szlifował. Teraz wziął, trudnego zadania się podjął, by wiadomo, że gdzieś tam i presja, i to, co żeśmy wspomnieli, parę tych sezonów, które gdzieś tam się ciągnęły z nieudanym, można powiedzieć, awansem. I ta chęć awansu wśród społeczeństwa wałbrzyskiego no jest bardzo ogromna. Co za tym idzie, już jest ogromna presja, ale zbudował na tyle mądrze ten zespół mi powiedział, że tam właśnie nie ma lidera, każdy ma swój gdzieś tam podział i tak dalej. Są gracze, nazwijmy to weterani doświadczeni i tych tutaj graczy typu Jackson, Niedźwiecki, Kowalenko, Pabian, Jakubczyk, to jest rola tych graczy tutaj.
I to fajny, bardzo doświadczony.
Fajny, fajny roster tych graczy, nazwijmy to drugoplanowy, ale oni są na tyle drugoplanowi, że na przykład Wilk wychodzi w pierwszej piątce, tak? Swoją rolę gdzieś tam ma. Dawdo tak samo. I taki roster fajny gdzieś tam graczy tych i Durski przede wszystkim gracz, jeszcze zanim przejdę do młodzieżowców, no, który się wywodzi stamtąd, ma ten wałbrzyski charakter i pokazuje w trudnych momentach ten mental właśnie gościa z charakterem, za którym jest w stanie pociągnąć też innych chłopaków. No i fajny roster tych graczy młodzieżowych, bo Góreńczyk rozgrywa kapitalny sezon. Margicio, każdy się zastanawia, kto to jest Margicio, gdzieś tam został też...
Rezerwę MKS.
Rezerwy gdzieś tam z Dąbrowy, też go gdzieś tam kojarzę, z tych grup młodzieżowych został ściągnięty. Później dokoptowany Mateusz Czempiel, tutaj ze Śląska Wrocław i Michał Mindowicz. I on ma gdzieś tutaj duże pole manewru, jak coś mu nie zatrybi, ale grają równo. Jackson na przykład gra poniżej 20 minut, czy tam średnio 20 minut, 22, 15, 15. Tak jak powiedziałeś, Pabian 16, 15, 16. Góreńczyk 15, 5, 12. Durski, tak mówię, tutaj nie ma lidera w tym zespole. Niedźwiecki robi swoją robotę pod basketem. Wiadomo, że ma jakieś tam ograniczenia trochę gdzieś tam wynikające. Wydaje mi się też może z kontuzji.
On ma kontuzję teraz.
To ja... gdzieś tam gra tak na ten. Ale bez problemu wydaje mi się, że kontrolowali tą serię. Dobrze, chcesz coś puścić? Tak,
tak, ale dokończ, kontrolowali serię i...
I przede wszystkim to, co gdzieś tam ich cechowało w tym właśnie, że taki był zespół, taka cierpliwość, agresja w obronie, a tu dużo było szaleństwa ze strony Starogardu, rzutów za 3 punkty, których więcej oddawali w meczach czasami, rzutów za 2 punkty, nie było takiej jasnej hierarchii, ten Stewart robił co chciał, miałem wrażenie i to takie wszystko było rozlazłe. Na tym etapie jednak zespół i takie rozłożenie siły i dotarcie do tych graczy, otworzenie tych graczy i mówię, no to gdzieś tam doprowadziło do zwycięstwa.
Puszczam wypowiedź właśnie a propos, wywołałeś Niedźwiedzia, Piotrka Niedźwieckiego, który gra z kontuzją, no ale jest cholernie ważny pod basketem. Bez niego to nie pójdzie na pewno.
Cześć Kamil, to Piotr Niedźwiecki z tej strony. Wiesz co, no podsumowując tą serię, to na pewno to były trzy mecze walki. To nie było tak, że jakiś mecz wygraliśmy łatwo i przyjemnie. SKS postawił nam ciężkie warunki. W tym pierwszym meczu przegrywaliśmy tam w trzeciej kwarcie i nagle rzuciliśmy run 30 chyba 1-7 i udało się wygrać. Na kolejne dwa mecze też były ciężkie, fizyczne, więc bardzo cieszymy się, że możemy zagrać w finale i czekamy na przeciwnika tak naprawdę, czy to będą Tychy, czy Astoria, zobaczymy w środę. No myślę, że dwa zespoły będą też grały z nami fizycznie i będziemy chcieli utrzymać naszą serię i zagrać tak jak gramy mecz po meczu i wygrywać każde kolejne spotkanie.
Jedno wiem tylko też od chłopaków, że no kurde, nie chcieliby grać z Astorią, nie? No wiadomo, jednak jakby troszkę nie leżeli, tam jest ten small ball większy, dużo krew, wiesz, no niebezpieczna bardzo drużyna. Coś jeszcze byś dodał tutaj do Wałbrzycha? No bo skupiamy się, tak cały czas mówię, to podsumowanie pierwszej ligi, drużyna po drużynie będzie w czerwcu.
Jasne.
I dlatego skupmy się na tych ekipach, czyli Górniku, który wszedł. Dlatego, czy coś jeszcze masz do dodania?
Na chwilę bym tylko wrócił do tych ćwierćfinałów. Astoria, przypomnijmy, po tej pięciomeczowej batalii i oni, jako bydgoszczanie, będą mieli za sobą za chwilę najwięcej rozegranych spotkań podczas playoffów, bo dokładnie 10. Najpierw 5 podczas pierwszej rundy, teraz 5 podczas drugiej. Z kolei Górnik jest chyba jedyną niepokonaną dotychczas ekipą, bo to już jest 6-0. Chociaż też nie wiem, jak potoczyła się ta seria z Kotwicą, bo to tak, przypomnijmy, że Kotwica niejako wypuściła sobie ten pierwszy mecz z własnych rąk. Do tego Piotrek Niedźwiecki trochę poprzestawiał Kubę Motylewskiego i mimo, że tam było na sportowo między nimi, no to jednak Motylewski dość mocno ucierpiał. No i istotna czwarta kwarta trzeciego meczu w Kołobrzegu, 9-25 na korzyść Górnika, który finalnie wygrał tę serię w Kołobrzegu. Tyle jeśli chodzi o ćwierćfinały. Jeśli chodzi o półfinały, czy Górnik bardzo zaskoczył wygrywając z SKS-em? Nie, ale zaskoczył mnie w ten sposób, że wygrał 3-0. Ja też pamiętam swoją opinię, którą się dzieliłem, że po pierwszym meczu mówiłem dość głośno, taki mecz się nie powtórzy. I ja na przykład, mi przede wszystkim odezwał się do mnie jeden człowiek z okolic Starogardu Gdańskiego i pytając właśnie o te przyczyny porażki i tak dalej. Ja powiedziałem, że przede wszystkim SKS-owi brakowało w tych dwóch pierwszych meczach, bo wtedy rozmawialiśmy, punktów. Bo to był zespół, który w chyba bodajże 9 meczów z rzędu kręcił się w okolicach 100 zdobytych punktów. Natomiast w tym pierwszym meczu w Wałbrzychu stanął absolutnie. Ta seria, o której wspominał Piotrek, to było dokładnie 34-5 w końcówce. I SKS jak stanął, tak już nie odstał się aż do drugiego meczu. Dobra seria właśnie, jak wspomnieliście, dla Huberta Pabiana i dla Davida Jacksona. No, być może już wyświechtane jest to sformułowanie, że playoffy są dla weteranów i tak dalej, natomiast to faktycznie jest ich seria. SKS z kolei stracił Piotra Lisa, ale też ja pamiętam, jak mówiłem po pierwszym meczu, że historia zatoczyła koło, bo przypomnijmy, że dla trenera Czurowicia zwycięstwo w Wałbrzychu 2 miesiące wcześniej było w ogóle pierwszym dla Kociewskich Diabłów, co wszystko odmieniło. Wtedy się rozpoczęła seria zwycięstw i tak dalej, i tak dalej. Jakoś cicho jest o tej trzykrotnej porażce SKS-u, bo jak sobie pomyślę, że no ta drużyna jako jedna z dwóch otwarcie mówiła o awansie wraz z Astorią i tu nagle jest 3-0, czyli 0-3. Nie będzie awansu, chociaż też rzucę taką małą informację, chociaż bardziej to jest dyskusja, a nie informacja, tak, to będzie bardziej odpowiednie słowo, że coraz więcej dochodzi do mnie informacji, że być może nie wejdzie tylko jedna drużyna. Chciałbym wierzyć, że to będzie tylko jedna, po to, żeby to się rozstrzygnęło sportowo, że kto wygrywa finał, ten jest w ekstraklasie, ale jak będzie to...
Najgorzej jakby się okazało, że wiesz, zaraz będą wiedzieli, że dwie drużyny są w finale, to wiesz, te emocje gdzieś tam się rozjadą. Tak jak nowa strona PLK.pl, takie mam wrażenie, że troszkę za szybko wprowadzona, że nie dali szansy kibicom się przyzwyczaić do niej.
To ja powiem tak, miałem okazję już poznać niektóre osoby, które pracują w Polskim Związku Koszykówki i robią naprawdę dobrą robotę i mówię to w pełni szczerze. Natomiast też muszę otwarcie powiedzieć, nie będę się gryzł w język, no nie przekonałem się w ogóle do tej strony jako osoba, która bazuje na tych statystykach, bazuje na tym, co ja tam widzę. No nie, no już pal 6 ten interfejs. Jeśli ja nie mogę dojść mecz po meczu, muszę przeklikiwać, no to jest tragedia. Ja jestem osobą konserwatywną na co dzień, ale to jest tragedia.
No, ale potrzeba czasu, dlatego to nie był dobry moment chyba w playoffach, żeby...
Funkcjonalność to oczywiście, zgadzam się. Też jesteś, czy kibice są gdzieś tutaj do pewnych rzeczy przyzwyczajeni i jak coś działało, hulało, to też pytanie, po co to zmieniać?
To, tak? ja też powiem, że zawsze mówię, że mi tak serduszko bije dla pierwszej ligi mojej ukochanej, takiej z folklorem. Jak ja się cieszę, że w pierwszej lidze jest stara strona, ja wchodzę, ja spoglądam na wyniki, mecz po meczu, statystyki, wszystko jest pod ręką. No nie, tak, nie, przepraszam, to jest, no nie da się
ja
z tego na razie korzystać.
Ja 15 minut szukałem, żeby pełne statystyki meczu na PLK zobaczyć, w końcu zobaczyłem, że tam jest jakaś taka odznaczenie, zobacz tam pełne statystyki czy coś takiego, bo był tylko wycinek tam, nie wiem, bez zbiórek, mówię, gdzie są zbiórki w ataku, w obronie, minuty i tak dalej.
Tak samo jak ktoś nie wystąpił w meczu, to wszystko jest na zero zrobione, no. Jest takie miszmasz.
To nie jest dobry moment, żeby robić takie rzeczy.
Wczoraj po meczu we Wrocławiu chciałem wejść w statystyki, bo nie zdołałem się załapać na LinkedIn jeszcze na żywo z PZKosza, tylko musiałem wejść przez stronę. No to faktycznie te dane zostały załadowane, ja patrzę, nie wiem co tam było, nic nie zdało się z tego rozczytać, nie.
No dobrze, słuchajcie, no jeszcze może do Wałbrzycha. Durski 10 trójek w sezonie zasadniczym zdobył, a tutaj w samych playoffach 10. No to też świadczy, mówię o nim, mówię o Niedźwiedziu, mówię o Pabianie, czyli to zafunkcjonowało. Ktoś napisał najlepszym, co się stało, odszedł Han.
No i to właśnie chciałem do tego dojść, bo Durski raz, że miał 10 trójek, to musiał troszeczkę tą rolę sobie przeforwarderować gdzieś tam w głowie i przeinaczyć pewne rzeczy i widać, że to zrobił. Brawo dla Górnika za to, co się stało z Hanem, bo tam jakieś tam pozasportowe sytuacje wchodziły w grę i tak dalej. Jak zawodnik nie chce, nie ma zawodnika, niewolnika i tak dalej.
Proszę uważać na słowa, bo się zawodnik obrazi.
Ale taka jest prawda. Tutaj trzeba odcinać tą pępowinę. Grają ważne gdzieś tam cele i nie ma co tutaj się z gościem cackać. Rozwiązali chyba kontrakt. Nie wiem, jak to tam się potoczyło i tak dalej, ale to nie może być tak.
No i co tu się wydarzy w drugiej parze? GKS Tych, Astoria Bydgoszcz, zupełnie dwa inne mecze. Jeden komentowałeś. Wczoraj Astoria wygrała pewnie. No i co to się wydarzy w meczu numer 5? Ja zawsze mówię, że to jest ta piosenka. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Tychy będą wiedziały, no ale Astoria już przerobiła to z Opolem. Wie, jak to zrobić i no na pewno tutaj bardzo ciężkie zadanie przed Tyszanami. Tak dobrze mówię?
Tak. Co ja mam w głowie? Na pewno pamiętam, jak wczoraj trochę tonowałem emocje, bo nawet jeszcze podczas transmisji sobotniej mówiłem, okej, GKS wygrywa ten mecz różnicą około 30 punktów, ale nawet jakby wygrał 50, a następnego dnia przegrał jednym punktem, to jest taki sam rezultat, 1-1. Także akurat to jest ta specyfika playoffów. Jakby to jeszcze był dwumecz, cokolwiek, okej, ale to jest seria, w której liczą się zwycięstwa, nie różnica i wielkość tych zwycięstw. Różne rzeczy mam odnotowane, na przykład ta specyficzna rotacja Astorii. Jak komentowałem ten sobotni mecz, to spojrzałem, że nagle na początku czwartej kwarty wszedł po raz pierwszy na parkiet Michał Pluta. I tak pomyślałem, zawodnik, który jest jednym z lepszych młodzieżowców w tej lidze. Nie mówię, czy to jest top 3, top 5, top 10, jakkolwiek, to jest znacząca postać wśród młodzieżowców. I nagle taki człowiek wchodzi na początku czwartej kwarty, gdzie to jest trzeci mecz, teoretycznie tych sił już mało. No, niech będzie. Na plus frekwencja wtychach, bo tam się ruszyło i wiem, że zarząd, ekipa, która nad tym wszystkim pracuje niekoniecznie sportowo, jest dość okrojona, a mimo wszystko dają radę, bo tam i batony weszły, teraz jakieś koszulki, frekwencja się ruszyła, przyszli kibice z piłki nożnej, sektorówka ogromna, no ruszyło się bodajże na tym ostatnim meczu nawet 800 osób było, co jak na tą tyską halę jest naprawdę dobrym wynikiem. I Karol Kamiński, w ogóle gość, do którego niejako należy ta seria, jeśli to wszystko się podtrzymało w meczu na numer 4, wydaje mi się, że tak, będę mógł zaraz to zweryfikować. Jesteśmy dalej na żywo?
Tak, jesteśmy, mamy.
To gość przejął tę serię, bo bodajże we wszystkich czterech meczach, które GKS rozegrał ze Astorią podczas playoffów, to właśnie on był najlepszym strzelcem. Więc słowa uznania. Chociaż, no tak jak mówię, Astoria, bo też uspokajałem na swoim Twitterze jeszcze przed wczorajszym meczem, Astoria ma niebywałą umiejętność wychodzenia z trudnej sytuacji podczas całych playoffów. Oni w tych playoffach jeszcze nie wygrywali. W sensie, no finalnie wygrali z Opolem, natomiast z Opolem było 0-1, 1-2 i tak samo było z GKS-em, było 0-1, 1-2 i znowu jest powtórka z rozrywki i dlatego się nie zdziwię, jak będzie ten piąty mecz na korzyść Astorii, która no dobrze radzi sobie na własnym parkiecie, ale ta pozytywność, ta energia, ta chęć gry w GKS-ie jest nieprawdopodobna. Nawet widziałem, to było chyba moment, tak, trzeciej kwarty, co później Mateusz Samiec, jak Andrew Walker podawał do chyba Kuby Ulczyńskiego, czy do Kuby Stupnickiego, że to podanie takie, masz chłopie tą piłkę, bo ja jej nie chcę. To nie, sorry, ale nie. A teraz oddaję wam głos.
Jacku.
Znaczy, trzeba pochwalić zdecydowanie zespół z Tychu. Znalazł się w półfinale takim underdogiem i po ćwierćfinałach po całej serii wygranej tutaj zespołem z Krosna. I nie ustępuje tutaj zespołowi z Bydgoszczy. Ten pierwszy mecz zwycięski w Bydgoszczy, no trochę tą serię ustawił, ale tak jak wspominałeś, Bydgoszcz jest cały czas tym goniącym w każdym momencie. I takie te mecze są takie nierówne, bym powiedział. Każdy jest trochę inny. Trzeba też zaznaczyć, że grają bez swojego głównego gdzieś tam rozgrającego, czyli Sebastiana Bożenki. I ta rotacja gdzieś jest troszeczkę uszczyplona. Ale takie zarządzanie zespołem wydaje mi się tutaj po stronie trenera Jagiełki zdecydowanie tutaj przeważa i chyba też zbudował formę na najważniejszą tutaj część sezonu. Takie mam przeświadczenie. To się też pokrywa z tym, w jaki sposób zespół z Tychu był tworzony, budowany we wcześniejszych latach. Zawsze gdzieś tam ten wynik robił ponad stan. I tutaj duża, duża niespodzianka. No niespodzianka bez dwóch zdań, no bo zespół z Astorii na papierze, gdzieś tutaj byśmy mówili przed sezonem, no to był jeden z głównych faworytów do awansu. No na pewno jest zespół z Astorii zbyt gorszy faworytem w tym piątym meczu. Nie ma co tutaj dużo ukrywać. Ja tylko tak swoje gdzieś tam kamyczek do ogródka włożę, że ten zespół jest źle zbudowany jak dla mnie po prostu od samego początku. Tam nie ma jasnej hierarchii, ten zespół jest zbudowany tak jakby grali, nie wiem, dwa mecze w tygodniu. Za duża liczba graczy, nie wiadomo kto jaką rolę ma pełnić.
Pewnie czego też przykładem jest ten wspomniany Pluta.
No na przykład, nie wiadomo.
Ale jak już by weszli do finału, to no będą cholernie groźni dla Górnika.
Na pewno są groźni, bo jak się prześwietli w te CV, no to tam zespół jest zdecydowanie z większym doświadczeniem, wydaje mi się, chociażby niż w Górniku. Jeśli chodzi, patrzymy przez pryzmat graczy, którzy grali na poziomie ekstraklasy. Dwóch Amerykanów było w pewnym momencie. To też
ta paka jest nieprawdopodobna.
Że tutaj jakieś takie wybory były różne. Zmiana trenera Krutikow, który też stara się gdzieś to poukładać, to nie jest nie jest łatwa dla niego sytuacja. I to, co wspomniałeś, też mnie przykuło uwagę, że tamten, ta rotacja jest taka trochę dziwna, bym powiedział. Tak? Nie wiadomo kto, co, jak ma grać i tak dalej.
Andre Walker, który wrócił do składu po Rondellu Goodwinie, później trafił w ogóle do rezerw, a na ławkę rezerwowych, już nie wychodzi w pierwszej piątce, no tam się zmienia wszystko dość dynamicznie. Chcesz
tak, chcę pokazać ten rzut, który...
Mateusz Samiec i Karol Kamiński.
Mateusz Samiec, już puszczam. Tutaj mamy ten rzut, proszę bardzo.
To jest akurat
Karol. No i to jest taki zespół zagadka, bym powiedział. Na pewno potencjał większy niż do tego, w jaki sposób oni grają. Wydawałoby się, że to jest zespół, który tam, nie wiem, z 2-3 porażki w sezonie zasadniczym będzie miał zdecydowany faworyt w meczach playoffowych, a tu się męczy.
No dużo mamy tych rzutów z dalekiego i to nie otapczam, tylko na czysto. No to co? Astoria ma wszystko we własnych rękach. Tych kontuzje mają. Sebastian Bożenko, kontuzja. Tutaj ktoś nam napisał, nie wiem, potwierdź to PJ, bo ja też walczę tutaj cały czas z czatem, że Kamiński, kontuzja. W czwartej kwarcie nabawił się.
Nie, fajnie.
Więc tutaj...
Karol Kamiński zaobserwował mnie bodajże w sobotni wieczór na Instagramie, więc może będzie chciał mi szepnąć słowo. Wiem, co z Sebastianem Bożenko w kontekście piątego meczu, ale niech będzie, że pozostanie to między nami. Czy będzie, czy go nie będzie? I czy jest taka szansa w ogóle? Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, no fajnie, że GKS uwypuklił tę postać trenera Jagiełki, bo to jest postać, która tam w Tychach działa od lat. I to naprawdę od lat. Mianowali go hasłem architekta sukcesu i architekta tego wszystkiego, bo trener podczas jednej z konferencji prasowych tak dość emocjonalnie powiedział, że GKS ma gotową halę na przyjęcie ekstraklasy, natomiast muszą jeszcze zafunkcjonować inne sprawy. No i tam powstał też filmik taki medialny z Mateuszem Samcem, właśnie z Karolem Nowakowskim też, na którym oni podchodzą do takiego planu budowy tej hali i tak dalej. Przepiękna, przefantastyczna historia, którą ten GKS zbudował bez względu na finał i bez względu na obecność w tym finale. Bo najpierw wyeliminowanie Miasta Szkła w 4 meczach, później te półfinały. Chciałbym znać budżety takie precyzyjne obu ekip, bo to by było pewnie kilkukrotna przepaść, kilkukrotna na pewno. I jak widać, no, można spokojnie walczyć z teoretycznie.
Przypomniałeś mi jedną rzecz, bo którą chciałem zapytać cię, czy ty wiesz, ile Noteć potrzebowała pieniędzy, żeby zrobić awans? Znasz budżet?
Wydaje mi się, że jeśli nas tego słuchają, to mogę otrzymać taką informację w międzyczasie. Ale...
Zapytaj właśnie, w międzyczasie zaraz puścimy reklamy, ja w międzyczasie dałem...
Po reklamach odebrać. Ile... Info po reklamach.
Ile na zawodników poszło, ile potrzeba pieniędzy, żeby zrobić awans? Wróciłem ankietę, kto zagra w finale, czy Tychy, czy Bydgoszcz, tam już widzę, że to tam k nam faluje. Z lewej do prawej Kapciocha 99 napisał, pozdrawiam z Brukseli. Zapraszamy, Kamil, do Aqua. W piątek ruszam właśnie z Brukseli 1100 km razem po swoje.
Ale do Aqua, do Brukseli cię zapraszają? To już musisz wyjechać.
No kurde, to już muszę chyba ruszyć.
Kamil,
już wiesz?
Co?
Już wiesz?
Nie, napisałem, a jak się dowiem, to się dowiem.
No, wiesz, no ciekawe, to jest turbo ciekawe. Mniej więcej mogę wiedzieć, ile kocieskie diabły miały pieniędzy. Nie wiem, jaki ma górnik budżet, więc tutaj żeby robić taki awans, to około dwóch baniaków trzeba lekko mieć chyba. Myśleć w ogóle o awansie.
Ale w ogóle zobaczcie, jaką porządną robotę robią te lokalne osoby zaangażowane w koszykówkę. Bo przykład Starogardu Gdańskiego, tam chyba Marcin Fulbiszewski, prezes tego Fulipeksu, mocno działał. Tak samo Ostrów, który się ostatnio niejako zrzucił na tę licencję dla Davida Walkera.
I wiesz co, i piąty mecz trochę im zwróci tą licencję, jak pójdą bilety.
Wiadomo, że były podśmiechujki, gdyby oni faktycznie odpadli po czterech meczach, ale teraz, no, kto wie, jak oni wejdą do tych półfinałów. Dlatego mówię, propsy dla lokalnych osób, które chcą działać z koszykówką.
Ale to chyba wszędzie tam, szczególnie na tych ligach, w zespołach, które grają w tych ligach niższych. Jak chcesz coś zrobić, to ta lokalna społeczność, ona wtedy schodzi gdzieś tam na wyżyny. Łatwiej jest się grać gdzieś tam, pozyskać sponsora, czy strategicznego, czy głównego na poziomie ekstraklasy, który ci ciągnie, jakieś miasto coś dołoży i wtedy jesteś w stanie, czy nawet dużo jest spółek gdzieś tam Skarbu Państwa i tak dalej, to wiadomo, gdzieś jest na poziomie ekstraklasy. A tutaj koło Górnika, z tego co wiem, to też jest ogromna grupa społeczności, jakieś programy są, rady biznesu, czy partnerstwa takiego, które wspomagają te kluby, bo to jest też jakby takie gdzieś tam no, utożsamianie się, tak, z lokalnym gdzieś tam klubem i ze społecznością.
No dobrze, w ramach takiej przerwy, bo też panowie, czyli reprezentacja Polski walczy o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, zadzwonię do Przemka Zamojskiego, zapytam, co słychać. Zobaczymy, czy Zamoj odbierze. Tak, jest przygotowany.
Już grają, czy jeszcze nie?
Nie, no 15, tak 15.
A wczoraj ekipa Lotto.
Jesteś, Zibo? Halo? O Jezu, tam gdzie nie ma zasięgu chyba. W międzyczasie podziękowania dla osób, które wylicytowały koszulki Marcina Gortata, poszła za 5 000 zł, także super sprawa. Te moje też jakoś tam sobie poszły troszkę.
Halo?
Cześć, Zamoj.
Siemka.
Bracie, jesteś już na żywo. Jest z tobą Jacek Krzykała i PJ. Powiedz mi, co tam u was słychać w wielkim, wielkim skrócie, no bo będziemy wam kibicować. 15-18, tak? Debreczyn.
16-19. Bardzo miło, panowie, witam was.
Lepiej być szybciej niż później, słuchaj.
No dokładnie, dlatego wylatujemy już jutro.
Zimu, powiedz realnie, jakie macie szanse? Doszedł Sokołowski, tak? Jest Filip Macza, który debiutuje. Ty jesteś weteranem w tym wszystkim. Jak ty to widzisz?
No ja jestem mega podekscytowany i przede wszystkim podbudowany tym, że no, taka osoba jak Michał Sokołowski dołączył do naszego składu, jest Filip Matczak. No, on już nie jest takim debiutantem, już kilka turniejów rozegrał. Myślę, że też ten ostatni obóz treningowy w Serbii bardzo dużo mu dał, gdzie się tam zderzył z najlepszymi ekipami na świecie, bo obijaliśmy się przez tydzień. Mocne sparingi, dobra gierka, dużo doświadczenia i nauki dla chłopaków, także myślę, że to był taki najbardziej owocny czas, który spędziliśmy razem. A co do Sokoła, no wczoraj miał takie przetarcie na dzień dobry, my to nazywamy killer tournament, bo 5 meczów w jeden dzień wczoraj rozegraliśmy, doszliśmy do ostatniego meczu finałowego, gdzie zmierzyliśmy się tak naprawdę z resztą naszych reprezentantów, ulegliśmy im w finale i myślę, że Michał mógł na swojej skórze zobaczyć, że to nie jest taka prosta sprawa wygrać, bo mówię, no przegraliśmy nieznacznie, ale to pokazuje, że nazwiska nie grają, tylko grają ludzie i to jest duże zaangażowanie i duża wytrzymałość potrzebna do tego wszystkiego. Także na pewno to było coś dla niego nowego, że musiał się 5 razy rozgrzewać w ciągu dnia.
Zajechał się?
No zajechał się, bo myślę, że w tym ostatnim meczu już gdzieś tam lekkie skurcze go łapały. To są nowe realia i do tego się trzeba...
Gaminejta musisz mu
polać. Tak, mówiłem mu, żeby dolewki cały czas robił, ale nie słuchałem.
Słuchaj, a powiedz tak, co da Sokołowski tej drużynie, co da tobie Sokołowski, bo ty na pewno potrzebujesz gościa, który ci odciąży właśnie od defensu, żebyś mógł się skupić na tym, co uwielbiasz najbardziej robić.
Słuchaj, no przede wszystkim da nam tą jakość koszykarską, wielkie doświadczenie. Myślę, że koszykarski nie tyle co 3x3, ale po prostu ten ciężar gry będzie mógł wziąć w tych najważniejszych momentach. Wczoraj pierwsze 2-3 mecze, które rozgrywaliśmy na turnieju, no pokazał się naprawdę z rewelacyjnej strony i no widać jak koszykarsko jest to dobry gracz i jak wiele jakości może dać naszej reprezentacji, także cieszymy się, że go mamy i na pewno czekaliśmy na takiego gracza. Tak samo mamy Filipa Matczaka, który naprawdę świetnie się wkomponował i nie forsuje, szuka swoich partnerów, szuka swoich okazji też do zdobywania punktów. Także myślę, że teraz ten skład jest fajny, kompletny, ale to, co te dwie postaci na pewno dadzą naszej reprezentacji, to przede wszystkim wyniesie nas na zupełnie inny poziom w obronie. I myślę, że tu jest ten kluczowy element, gdzie się bardzo, bardzo poprawimy i po prostu no, będziemy dusić wszystkich gości przeciwko, którym będziemy
To
grać.
Co, dwóch leworęcznych i dwóch zakapiorów to taki zestaw. Gdzie was będzie można oglądać? Na YouTubie, TVP Sport?
Na TVP Sport, na Eurosporcie i na YouTubie. Te trzy platformy, na których będzie można nas oglądać. No mówię, zapraszamy wszystkich kibiców. Wiemy, że dużo osób za nami stoi, że dużo osób nam kibicuje. My z naszej strony możemy jedynie powiedzieć, że zostawimy całe serducho na parkiecie, oddamy wszystkie siły, które mamy i no jedziemy tam po upragniony bilet do Paryża i z takim nastawieniem tylko tam się wybieramy.
Powodzenia, Zibo. Życzę tobie, całej ekipie. Ty coś piszesz, chcesz zadać pytanie?
Nie, pogratulować awansu z trzeciej ligi, bo Elbląg wszedł przecież.
No.
Tak wyszło. 2024 rok, sweep season 24-0, bilans, także myślę,
że... A będziesz grał w drugiej lidze?
Wiadomo, sprawa, kardio musi być cały czas, żeby trenować, także ja się cieszę, bo to jest reaktywacja gdzieś tam w moim rodzinnym mieście, projekt kilku fajnych przyjaciół, którzy postanowili wskrzesić koszykówkę. Jeżeli tylko mogę w wolnym czasie, na pewno będę im pomagał.
Gratulacje.
Gratulacje. Powodzenia, dziękuję, wszystkiego bardzo dobrego. Pozdro, mordeczko, hej.
No, dziękuję, do zobaczenia, hej.
Tak, Przemek Zamojski. No też, kurde, no, legend. Dla niego to taki ważny turniej, chociaż on jest taki gazie, że on pewnie fizycznym, że będzie jeszcze pewnie parę lat grał. No i co ty myślisz, taki zestaw?
Wiesz co, ja mam jakieś tam swoje gdzieś tam zdanie na temat. Ja szanuję,
na temat 3x3.
3x3, o tak, to, ale tam nie będę się gdzieś tam rozwodził za bardzo. Generalnie szanuję jakby tutaj jego takie podejście, bo wiadomo, on odszedł od tej koszykówki 5x5, skupił się tutaj i jest jako niejako twarzą PZKOSZ tego projektu 3x3. Tam Lotto 3x3, tej całej ligi i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz słyszę, żeby jest Filip Matczak, to się dzisiaj dowiaduje. Jeśli chodzi o Michała Sokołowskiego, to podczas meczu Legia Szczecin, to gdzieś tam okay. Na trybunach był i się dowiedziałem, że ma gdzieś tam wzmocnić to 3x3. Nie, no to jest czwarty
all in, gracz. All in, idą po wszystko, nie? No, zagrać w Paryżu, no, super, nie?
Zagrać w Paryżu jest to impreza docelowa, Igrzyska Olimpijskie, no każdy gdzieś tam ma takie marzenie i tyle. Nie potrafię powiedzieć, jakie tam jest sito, czy tam jest ciężko wyjść, czy nie. Wiem, że Polki przegrały to pierwsze sito, tak? I też chyba będą grały po raz drugi, druga szansa, a Polacy chyba tylko tą jedną szansę mają w tym Debreczynie na awans. No i trzymamy kciuki, no, na
Polki,
pewno.
Polki z kolei są w grupie, jeśli dobrze widzę, z Mongolią, z Belgią, z Japonią.
Przynajmniej z reprezentacją, bo tam z reprezentantkami to też jest pewnie różnie.
No właśnie, tak jak grały z tymi dziewczynami z Kazachstanu, tak?
Chociaż ja już, kurde, tutaj czekaj, zgłupiałem. Women's Standing, nie, czekaj. Germany, Women's Standing, Niemcy, Ukraina i Tunezja. Widzieliście zawodniczkę z Ukrainy? Później ją znajdę.
Ale też wchodzi jedna drużyna?
Co? Tutaj jest taka, kurde, ale trzeba będzie ją kryć. Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Grupowym rywalem jest Tunezja. Zawsze nieobliczalna ekipa z Afryki. Niemki, trudny rywal, które z powodzeniem rywalizowały ostatnio w Springfield oraz na kwalifikacjach z Japonii, ulegając Kanadzie w półfinale. Takie informacje dostałem od Mroka. Dwie pozostałe drużyny są z Azji, Japonia i Mongolia, które grę opierają o szybkie dzielenie się piłką i rzut dwupunktowy. Dobra, szybka przerwa i wracamy zaraz po teledysku od The Bullseyes. Jesteśmy z powrotem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wylicytowali koszulki, zwłaszcza Marcina Gortata z reprezentacji Polski. Prawdziwy sztos, jak to mówi kapitan Zieliński. Z tymi, może tego, palucha chcesz, Wege, przysmarować coś, humusa?
To może na koniec odcinka.
Nie? Na koniec paluchy Joanny. Dobra.
Tak myślę jeszcze w kontekście tego 3x3, że mam duży szacunek do Michała Sokołowskiego, bo spójrzmy tak z perspektywy niekoszykarskiej, że oni za niecały miesiąc ruszają w WKK Sport Center ze zgrupowaniem i równie dobrze Michał Sokołowski mógłby odpoczywać, a tutaj tak, przyjazd do Polski, kolejne 3x3, skończy 3x3, pójdzie do 5x5, no i tam jest co robić, a przypomnijmy, że też dosłownie ile, z 2 tygodnie temu skończył udział w Lidze Włoskiej, więc no, to jest granie, a granie.
No właśnie, to jest chyba największe gdzieś tam wyzwanie kalendarzy, żeby spiąć, nie? Bo 5x5 i 3x3, no nie ma co ukrywać, to jedna rzecz koliduje. Tutaj jest taka sytuacja się wytworzyła, rozumiem, że
zespół... No kobieca ekstraklasa została przez to przecież skrócona.
No właśnie, ale tam on odpał z drużyną z Napoli, tak? Nie wszedł do play-offu, więc ma tutaj już możliwość i tak dalej, ale tak jak powiedziałeś, oczywiście kończy jedno, wskakuje w układ 3x3, za chwilę z powrotem kadra, zgrupowanie i tak dalej, także on praktycznie cały rok jest z koszykówką, nie ma gdzieś tego czasu na odpoczynek.
Dobrze, Bydgoszcz 60%, że zagra w finale, Tychy 40%, ponad 50 głosów. Jedziemy z Ekstraklasą.
Jedziemy z Ekstraklasą.
King Szczecin w pierwszym półfinalistą. Kurde, no gra turbo fizycznie, ma jakoś to, co mówiłeś, i zdominował fizycznie Legię, widać to było, Mazurczak zamiata Cuthbertson, to samo i każdy gdzieś tam kolejny zawodnik, którego bym wymieniał na konferencji prasowej, czuć było, że Cuthbertson jest tak pewny siebie, że oni oprócz jakości to mają po prostu siłę fizyczną, Jacek, no to widać.
No zdecydowanie tak jak mówiliśmy, podsumowując tutaj te rzeczy po sezonie zasadniczym, a będąc przed playoffami, ja powiedziałem, że tam małe, a gdzieś tam ten ułamek procentu na korzyść zespołu ze Szczecina i ta fizyczność to jest uwidoczniona. To, co gdzieś tam mnie rzuciło się w oczy, to jest to, że chyba większa rotacja graczy, większe uruchomienie zawodników, jeśli chodzi o zespół ze Szczecina, przez trenera Miłoszowskiego w całej tej serii. Praktycznie poza Żmudzkim, który odgrywał, powiedzmy, marginalną rolę, wszyscy ci gracze byli uruchomieni. I nawet popatrzyłem w tej serii, w ostatnim meczu, dziesiątka graczy między 15, tam nie wiem, 20, chyba 6 minut, Cuthbertson grał zdecydowanie więcej jako jedyny gracz. W Legii ta rotacja w tym meczu była praktycznie do 6 czy do 7 graczy pozamykana. Mała rola graczy typu Cowers, Wyka, czy też kolejni gracze. No tam gdzieś tam na 6-7 graczach, mówię, to było wszystko oparte. Nie chciał jakoś tam trener Popiołek dać zobaczyć, szczególnie w tym spotkaniu, gdzie ten początek, ten, mówię, w tym czwartym meczu już zespół ze Szczecina odjechał, przecież było minus 20 w pierwszej kwarcie praktycznie. Trzeba było poszukać jakichś innych rozwiązań, ale ta fizyczność i ten mental tego zespołu. Zobaczcie te dwa mecze w Szczecinie. Przecież oni gonili wynik i dopadli dopiero zespół z Legii w jednym i w drugim spotkaniu w czwartej kwarcie. Czyli to doświadczenie...
Jakieś tam minutowe przewagi, dwuminutowe.
Dokładnie tak, ale gdzieś tam Legia dobrze grała przez 3-3,5 kwarty i w czwartej kwarcie gdzieś tam pękała w którymś momencie. I tak jak powiedziałeś, no bez wątpienia lider Mazurcza, generał, który to bierze na siebie w każdym momencie, albo punktowo, albo uruchamia innych graczy. I to jeszcze raz podkreślę, uruchomienie 10 graczy, bo ci gracze mogą zaskoczyć w każdym momencie, mają jakość na wszystkich pozycjach, bardzo niebezpieczny zespół i buduje się z meczu na mecz i taka, wydaje mi się, słuszna droga gdzieś tam
do mistrzostwa,
kierunku,
prawda?
Nie powiem mistrzostwa, ale tam wchodzenia na coraz większy level poprzez kolejne mecze, jak będą grali.
Muszę mówić o czym,
na pewno,
mówić nie mówi myślą.
Obrońca tytułu.
Natomiast no, dobrze powiedziałeś, budują formę. Widać, że oni rosną z meczu na mecz.
Panie, to jest widoczne bez dwóch zdań.
PJ?
Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się na zapowiedź ekstraklasowych playoffów i wtedy mówiłem, że w przypadku Kinga to jest największa rezerwa wobec tego, co może być, że za sprawą tego, że zarówno Kaiser i Mobley niekoniecznie są jeszcze w docelowej formie, to tam jest sporo przestrzeni, aby jeszcze kombinować, zmieniać, rotować i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, jak wczoraj rozmawialiśmy, i to jest też ciekawy temat do dyskusji, co dalej w Legii, dlatego że to jest dość niecodzienna i nietypowa sytuacja. Z jednej strony jest trener Popiołek, do którego mam duży szacunek i uważam, że nie bez powodu Legia tak się rozpędziła pod koniec rundy zasadniczej i stworzyła tę serię zwycięstw. Natomiast no, wiem, że tam jest presja i ciśnienie na naprawdę mistrzowskie rzeczy i no, dochodzimy do momentu, kiedy Legia przegrywa serię z Kingiem, okej, mistrzowskim, ale jednak przegrywa i kończy na miejscach 5-8, więc to można traktować rozczarowanie, ale w ogóle to jest też, uważam, zgoła lepszy sezon, wow, zgoła lepszy sezon niż w ubiegłym roku, no bo jeśli sobie pomyślimy, że na przykład jest taka możliwość, że w pierwszej rundzie poza playoffami będzie taki zespół, tak dobry zespół, jak Legia i na przykład Stal, no to szaleństwo. Więc pod tym względem i teraz tak, mam wypowiedzi trenera Miłoszewskiego i nie wiem, czy to nas teraz w tym momencie słucha, natomiast on odesłał mi te wypowiedzi dosłownie w momencie, kiedy my rozmawiamy, więc, a widzę, że niektóre wiadomości zostały usunięte, więc umowa trenerze, kiedy rozmawiamy prywatnie, to prywatnie, ale skoro to są głosówki, to mam dobrą wiarę, że mogę to odtworzyć. Kamil, czy mogę?
Oczywiście.
Dobry, pozwoli pan, że będę odpowiadał głosowo na pytania. Już to robię.
Więc tak jak mówię trenerze, kiedy prywatnie, to prywatnie, a te głosówki dzisiaj odtworzę. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej.
Okej. pomysł na zatrzymanie Vitala, no jest to zawodnik, który bardzo lubi piłkę, więc pomysł jest, można powiedzieć, prosty. Ograniczyć jego poczynania na piłce, czyli tak, nie, pierwsze, nie pozwolić, żeby dostał piłkę. Jeżeli już dostanie, cały zespół pracuje na to, żeby ją oddał, a wiemy, że umie oddać piłkę, natomiast nie zawsze chce i nie zawsze lubi ją oddać, bo chce zdobywać punkty. Więc bardzo agresywna gra całego zespołu, jeżeli on dostaje piłkę, tak zwany shrink, żeby nie mijał. Jeżeli chce, gramy pick and rolla, wysoki, bardzo wysoko, dąży wręcz do podwajania, żeby tej piłki się pozbywał. To, co powiedziałem, umie jej się pozbywać, ale nie zawsze chce, nie zawsze lubi. Doprowadzenie do sytuacji, że zawodnik będzie rozmawiał ze wszystkimi wokół, udowadniał, że on jest najlepszy, a wiemy, że lubi bardzo to robić.
Nie prowokowanie. Przyspieszyłeś, czy tak trener mi mówił?
Przyspieszyłem. Wschodni amerykańscy lubią takie rzeczy i pewnie z nim o tym dużo rozmawiali. Tak podsumowując, świetny zawodnik, jeżeli nauczy się kontrolować swoje zachowania takie na boisku i pozaboiskowe, myślę, że może zajść daleko, a w drugą stronę to te poczynania mogą go ograniczyć tak, że będzie tak naprawdę średnim zawodnikiem.
Czy życzą sobie panowie jeszcze jedną?
Jeżeli...
Dawaj, no.
Jeżeli chodzi o Andy'ego, no to pierwsze nasze spotkanie było w reprezentacji Mike'a Taylora w kadrze, gdzie powoływał go Mike Taylor. Ja już wtedy widziałem, że jest bardzo duży potencjał. Tłumaczenie zawsze Taylora było, że to jest nie ta fizyczność, że on nie da rady, że jeszcze jest za słaby fizycznie, natomiast jego inteligencja, jego spokój, ale też tutaj pan spytał, jak jest prywatnie, ale też jako człowiek bardzo, bardzo mi się spodobał. Jego transfer do Zielonej Góry, on mi to później przyznał trenerze, ja przyszedłem do Zielonej Góry dla trenera, bo ja byłem wtedy asystentem i jak odszedłem, no to trzeba przyznać, że trochę go złamałem tym, ale on to zrozumiał, powiedział, że rozumie, że to jest trenera decyzja, że trener chce też pracować jako head coach i on to rozumie. Natomiast no, nasza pierwsza rozmowa po moim przegranym pierwszym sezonie, ja już na drugi dzień byłem w Zielonej Górze, bo wtedy przypomnę, że Andy kończył sezon w Zielonej Górze i już wtedy rano o 9, pamiętam, spotkaliśmy się na kawie, rozmawialiśmy długo i wtedy mi się przyznał, że on wtedy przyszedł dla mnie i i zaczęliśmy rozmowy. Ja powiedziałem, że nie wyobrażam sobie drużyny bez niego, że łącznik między zawodnikami amerykańskimi a zawodnikami polskimi to jest najlepsze, co może być. Ja miałem w pierwszym sezonie bardzo takie niemiłe doświadczenie w tej materii i powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby takiego zawodnika mieć w zespole, który wytłumaczy i Polakom
Ucięło.
Jeszcze jest jedna, ale to jest...
No dobra, no to dokończ, jak już pojechał teraz.
Dokończę jeszcze o tym połączeniu polsko-amerykańskim, że to jest bardzo ważne, że Andy wie, jak to zrobić. Poza tym jest prywatnie super człowiekiem. Ja myślę, że nadajemy na podobnych falach, jeśli chodzi o życie, bo te filozofie nasze życiowe są podobne. Jest to spokojny gość, ułożony. Ja oczywiście nie będę tutaj mówił, że taki sam jak ja, bo nie, bo to ja też mam swoje jakieś tam wady, nad którymi pracuję, ale naprawdę, jeśli chodzi o odżywianie, o takie życie, o życie, rozmawianie o życiu, to mógłbym z nim to robić cały czas. Co tu jeszcze dodać takiego? Zaraz pomyślę, jak coś jeszcze wymyślę, to oczywiście
dobra, PJ.
Ja tylko dziękuję trenerowi Miłoszewskiemu i tym wszystkim osobom, które poświęcają swój czas, żeby z nami tutaj rozmawiać.
Dzięki. Ja też dziękuję, bo wiesz, wysyłają, też mam wypowiedź Jakuba Szenka, ale zawsze mówię, próbuję, jeżeli jest to w ogóle możliwe, w minutę się zmieścić. Ja tu próbowałem materiały puszczać kibicom, jak trener Miłoszewski mówił. Co jeszcze byśmy mogli dodać do...
Ja bym tylko, bo to takie znamienne jest, to trener Miłoszewski powiedział, nie w kontekście jakby tutaj ostatnich tych meczów playoffowych, ale jakby budowy zespołu, jego filozofii, na co on zwraca uwagę i tak dalej. I ta rola generała, przedłużenia ręki, jak to się mówi trenerskie na parkiecie, czyli gracza rozgrywającego i Andrzeja Marzuczaka. No to jest kolosalna gdzieś tutaj ten kapitał. I on takiego gościa z takim charakterem i z umiejętnością szukał. i on jest w stanie pociągnąć ten zespół zdecydowanie jeszcze wyżej, ale pociągnąć dlatego, że pociągnięte zostaną inne jednostki w tym zespole.
Charakter ma. Vital mówił, że przyjadą na piąty mecz do Szczecina, a już się przekomarzanki zaczynają, zaczęły po meczu, że jak chcesz, to ci bilety załatwię do Szczecina. Kierował te słowa do Vitala. Potem była jakaś awantura z Holmanem. Holman rzeczywiście tam dosyć brzydko zagrał, ale na tym ja jestem jeszcze z tego pokolenia, że na tym etapie to już po prostu czasami taka frustracja wychodzi na meczu, potem jest przybicie piątki i to zazwyczaj się rozmywa, nie?
No tak, coś tam było na rzeczy, ale to mówię. To
ja nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że to się tak medialnie rozrośnie. To znaczy, że King i Legia w playoffowej serii to nagle będzie tak głośne, ta rywalizacja Mazurczaka z Vitalem i tak dalej, że jeden będzie dogryzał drugiemu i to dość wręcz otwarcie w wywiadach. Kamilu drogi, czy ty chcesz ten inside info, budżet? PJ Alert z Inowrocławia?
Dobra, uwaga, uwaga, PJ Alert. Ile potrzeba pieniędzy, żeby zrobić awans w drugiej lidze?
Z drugiej ligi do pierwszej ligi budżet całego klubu jako Noteci Inowrocław, jako organizacji to blisko 1,5 miliona złotych. Tyle, że to jest od razu dostałem informację, że to jest na cały klub, również ze szkoleniem młodzieży, marketingiem, 45 sponsorami i tak dalej.
To zapytaj jeszcze, ile na zawodników poszło w międzyczasie.
I czy hala w tym jest?
Może się dowiemy już bezpośrednio z czatu, bo oglądają.
Ale nadal robi wrażenie. 1,5 miliona w drugiej lidze, no to już jest, no, trzeba awans robić. Ciekawe, jakie budżety ma z kolei ŁKS Łódź albo Resowia.
1,550 milionów.
Dobra, myślałem, żeby przejść do Trefla, ale no, skoro jesteśmy przy Legii, no to Legia zagra albo z Anwilem.
Legia?
Boże, Szczecin zagra albo z Anwilem, albo ze Spójnią. No i tutaj drużyna, która wygrała w sezonie zasadniczym ligę, jest nie tyle co pod ścianą, co no jednak ten mecz numer 5, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. No nie wiesz, dopóki...
Temat przewodni odcinka, tak?
No tak, no bo dopóki Spójnia będzie walczyła i ta nerwowość będzie rosła w trakcie trwania meczu, no to Anwil naprawdę będzie miał trudny orzech do zgrzenia, natomiast ma jakość. No i te trójki, zakładam, które nie wpadały w Stargardzie, Drake się cieszy, bo to się potwierdziło, będą wpadały we Włocławku.
No, muszę się bić w pierś, bo powiedziałem, że to będzie łatwa gdzieś tam seria, mówię w kontekście Anwilu, jak jedną zwycięstwo mówiliśmy, to będzie duży sukces zespołu Stargardu, tylko tak, przez pryzmat tych czterech meczów. Pierwszy mecz to zdecydowanie supremacja zespołu z Włocławka i tam raczej było pozamiatane. Widać, że tym w drugim meczu już Stargard grał zdecydowanie lepiej, jednak no, ta jakość zespołu z Włocławka w czwartej kwarcie, Sanders też wziął sprawy w swoje ręce i te zwycięstwo na korzyść Włocławka. Bardzo mnie zaskoczyły te trzecie, numer 3, numer 4 spotkania. Nie wiem, czy to była kwestia takiej frustracji, że nic w tym ataku nie wychodziło, nie mogły wpaść te rzuty za 3 punkty, jak wspominałeś, syndrom Drake'a, tak? Że gdzieś tam ta sala nie jest przyjazna dla gości w Stargardzie, być może tutaj coś jest na rzeczy. Słuchajcie, no to jest piąty mecz teraz. Znów powiem, a na pewno faworytem. Gra u siebie, ma publiczność za sobą. Jest
no pytanie właśnie, czy ma publiczność za
ale
sobą.
To jest jeden mecz, słuchajcie. Jeśli Stargard zagra na takim poziomie, bez żadnych kompleksów, to kto wie, no może tutaj jakaś niespodzianka będzie. My lubimy niespodzianki, sport jest nieprzewidywalny. Zobaczymy. No. Pomyliłem się. Jeszcze raz mogę przeprosić kibiców z Włocławka, którzy myśleli, że szybko się 3-0 skończy. Sam jestem ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie. Czy Anwi się rzuci od samego początku na nich? Na pewno więcej tych armat, więcej zawodników grających, jakościowych jest po stronie zespołu z Włocławka, ale to mówię, to nie daje gwarancji na zwycięstwo, tylko to jest już tylko i aż jeden mecz.
Warto podkreślić, że w tym czwartym meczu najlepszym punktującym Anwilu był właśnie Amir Bel, którego widzimy teraz na załączonym obrazku. I nie wiem, czy to nie był pierwszy, a na pewno jeden z pierwszych przypadków w tym sezonie, kiedy właśnie Bel był najlepszym strzelcem. Ciekawy temat do dyskusji, jak to jest z tym wsparciem kibiców, bo zrobiło się nerwowo, zrobiło się gorąco, bo ja już słyszę hasła, że nie wypada przegrać dwukrotnie ze Spójnią. I tak się zastanawiam, co to znaczy nie wypada, bo ja wiem, że my się tym jaramy, ekscytujemy, ale to jest sport i koszykówka. I na początek wychodzą drużyny, które zaczynają od zera, z identycznym wynikiem i same pracują na ten wynik i przypomnijmy, że po prostu na ten moment, po czterech meczach wiemy, że jest remis w serii i równie dobrze Anvil może wygrać 3-2 i zdziwiło mnie to takie już błyskawiczne zniechęcenie kibiców, niektórych oczywiście, pojedynczych, do tej drużyny, bo przypomnijmy, to jest wciąż lider rundy zasadniczej, to jest wciąż zespół o kapitalnym potencjale, z naprawdę dobrym trenerem, który już był też ileś razy skreślany. Chyba jakoś tak, nie wiem, wszystko to uciekło, że Anvil, który sięgnął po ten FIBA Europe Cup, co naprawdę było sporym wyczynem. Okej, no w tamtym sezonie w playoffach się nie udało, ale no kto wie, czy to wciąż nie jest przyszły mistrz Polski, który przejdzie pierwszą, drugą, trzecią rundę. A tu już nagle 2-2 już Anvil B, Anvil już nic. No nie, dla mnie nie.
No wiesz, tutaj jest cały czas też presja ze strony klubu. No trener Frasunkiewicz zaznaczył, że no jak trafiasz 3 trójki na meczu play-off, no to ciężko wygrać, a drużyna, no to widzisz, to taka koszykówka, a ta drużyna przeciwna no robi 2 kozły step back i trafia wszystko.
No tak, no ale
wszystko,
możesz grać
no to
i szukać innych rozwiązań, grać mocniej w obronie, różne są rzeczy.
I próbowali atakować obręcz, widać było to po rzutach, z o wiele mniej rzutów oddali w meczu numer 4
tak,
z Wrocławka.
I przegrali to spotkanie, i przegrali. Ale tutaj przegrali zdecydowanie ten czwarty mecz, tak, bo tam już było 20 punktów, 3 trójki, trafiliby, nie wiem, 6 czy 7, to przegrali 10 punktów, to jest takie, wiesz, szukanie.
A trener Machowski z kolei mówił, że oprócz meczu numer 1, no to w tych wszystkich, zwłaszcza w drugim meczu, kreowanie, dzielenie się piłką było, tylko nie trafiali w drugim meczu, a w trzecim i czwartym nadal to było, czyli to, czego chciał, ale trafiali. No taka koszykówka jest. To ciężko mi uwierzyć, że znowu by Anvil z pierwszego miejsca odpadł z ósmym, no bo tam będzie spięcie takie wśród kibiców, że poniesie. Natomiast dopóki moim zdaniem Spółnia będzie trzymała to ciśnienie i dojadą do czwartej kwarty, jedna strata, jakiś błąd, coś i tu się może wszystko wymknąć.
Chciałem powiedzieć właśnie, im bardziej ten mecz będzie close, nie będzie takiej gdzieś tam jasnej, klarownej przewagi po stronie zespołu Anvilu, to będzie więcej nerwowości zdecydowanie przede wszystkim w końcówce spotkania i tam mogę zacytować jedna, dwie rzeczy. Zobaczcie wczorajsze spotkanie, jak już jesteśmy, za chwilę będziemy pewnie o trafiu mówić. Dwie małe rzeczy zadecydowały, że Dąbrowy nie ma w piątym spotkaniu, a jest poza playoffami.
Z drugiej strony w ogóle warto podkreślić ten dotychczasowy wynik Spójni, bo oni z tych takich niespodzianek zaszli najdalej, wygrywając 2-krotnie, może nawet 3-krotnie i wtedy wydaje mi się, że byłaby prawdziwa rozpacz Anvilu, bo i przegrana w pierwszej rundzie i ze Spójnią i brak mistrzostwa i tak dalej, to wtedy rozumiem. Ale teraz po tych 2 pierwszych meczach wydaje mi się, że wciąż nie wiemy jeszcze wszystkiego, wręcz na pewno nie wiemy wszystkiego. A Spójnia, no nic, słowa uznania, bo zrobili na pewno ponad stan.
Wrzuciłem ankietę, kto zagra w półfinale, Anvil czy Spójnia, wyjaśni się to we wtorek, także, czyli jutro, dobrze mówię, jutro.
Z drugiej strony wydaje mi się, że jednak to była też ta specyfika hali w Stargardzie, że jednak Spójnia miała mnóstwo już i w tym sezonie, i w poprzednich takich okazji właśnie u siebie, we własnej hali, przy własnych kibicach, a we Włocławku już do podobnej niespodzianki będzie trudno.
16-63 i na pewno mają to z tyłu głowy, no kurde, 2 razy, czy tam 3 razy nie da się tak nie trafiać za 3 punkty. No ale dobrze, będziemy to oglądać, zobaczymy, co się wydarzy we wtorek i zobaczymy, z kim zagra Trefl Sopot. I może najpierw o Treflu Sopot, który no wyciągnął ten mecz numer 4. Powiem wam szczerze, że wszystko było w rękach Dąbrowy Górniczej, ale to, co Persons zrobił, Jacek, to...
No tak, ale zanim był numer 4 mecz, to był numer 2 mecz, który też wyciągnął, trzeba powiedzieć, ten, mówię, o tym meczu drugim,
tak,
w Sopocie.
No, to prawda.
Bo mogło równie dobrze być 1-1 i te mecze, czy tam ta seria mogła w różnym kierunku się potoczyć. Trzeci mecz, myślę, że też był taki close do pewnego momentu. Kapitalny mecz Personsa, tam 41.
No próbował jeszcze pobić Durisicia sprzed dnia.
Tak, sprzed.
Ale wygrał, nie? Wtedy.
Ale wygrał, wziął to na siebie. No wczoraj trochę już chyba baku, paliwa w tym baku zabrakło zdecydowanie. No aczkolwiek mogło sobie pluć brodę, bo tam do
gryzki
nie musieli doprowadzić. Przy plus 3 na 15 sekund do końca taka brzemienna w skutkach strata.
To jest ten mecz numer 3. Numer 41 3. punktów.
Doprowadziła do dogrywki, tam też troszeczkę źle się zachował Dominik Wilczyk chyba w końcówce, zamiast kryć bliżej swojego zawodnika z Kraksa, ten mu odpalił trójkę. No był blisko, ale to troszeczkę mógł być jeszcze ciut bliżej.
Jest tak, jest szęk, nie.
Jest tutaj ta akcja właśnie, co Piechowicz trafia.
No co i faulować, no.
No kurczę, właśnie, raz czemu nie ma faulu, a dwa, no rzeczywiście Dominik Wilczek no zawiesił się gdzieś tam w tej obronie i dostali karę. No Szenk świetnie go znalazł, cierpliwie do końca, wiesz, nie próbował gdzieś tam forsować rzutu.
No w ogóle Szenk super gra całą tą serię. Ma swoje gdzieś tam też rzeczy, które z takiego jego charakteru, z tego, że chce być i popełnia też czasami błędy, ale więcej robi tego dobrego dla drużyny niż
ale wówczas, mimo wszystko to, zobaczcie też kwestia autora tego trafienia, dlatego że to też nie była jakaś w pełni otwarta pozycja, w pełni dogodna.
Trudny rzut, no wiadomo.
No,
tak.
No.
Natomiast no, można było być tam bardziej przyklejony. Oczywiście teraz na wideo to się łatwo mówi, tak. W emocjach to nie jest zawsze łatwo taką decyzję podjąć. No widać było zresztą Dominik Wilczek bardzo jakby... Przynajmniej ja tak czułem jego grę w dogrywce, że te pierwsze akcje to chciał po prostu
udowodnić.
Od razu zamazać to, że no rzeczywiście no, zawiesiłem się delikatnie przy tym gościu. No takie reakcje są.
No dokładnie,
często.
Ale też można mimo wszystko pozytywnie zareagować w dogrywce, a tam już dogrywka od tej drugiej, czy tam od 2,5 minuty była na korzyść Sopotu.
I Van Vliet tam miał przewagę ogromną wzrostu.
I dobitki, i trójki, i Van Vliet, tak.
Ja też zwróciłem uwagę...
Różnicę.
Przepraszam. Ja też zwróciłem uwagę na tę emocjonalność, nie wiem czy ty rozmawiałeś na ten temat z Kubą Szenkiem, ale tam wyszło dalej to nagranie, na którym bodajże właśnie
tak,
Kuba
tak,
Szenk, no mówiąc, i to jest w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zalał się łzami, że tam uronił łzę. I to był fajny taki obrazek, kiedy widzi się teoretycznie zespół, który jest...
W ostatnim meczu, tak?
Tak, który jest faworytem.
Ale wiesz, to ja mu się nie dziwię, bo naprawdę dalej. Gra super i też bierze
fajny gość.
Odpowiedzialność na siebie i drużyny, całego losu w swoje ręce. No ten mecz, który wygrał w Sopocie, też on tam te punkty zrobił.
Był
tak?
Van
tutaj, tutaj wziął ruchomy z Kraksa ostatnim rzutem. Naprawdę gra fajną serię, trener mu ufa.
O jest.
Się. Tu mamy to, a ja puszczam teraz wypowiedź Kuby.
Stało się dokładnie to, co zakładaliśmy. To, co mówili, na co zwracali uwagę trenerzy. Troszkę zamazała nam obraz cały. Pierwsza kwarta pierwszego meczu w Sopocie, w którą wygraliśmy plus 20 i dowiedzieliśmy po prostu, co zwycięstwo plus 20. A potem kolejne 11 kwart. Łącznie potem z dogrywką, to było granie na styku. Tym, czym nas zaskoczyli najbardziej chyba, to trzeci i czwarty mecz, ich fizyczność. Stali się drużyną dużo bardziej fizyczną. My troszkę żeśmy się dali stłamsić. Aczkolwiek, no my jesteśmy silną drużyną, wytrzymaliśmy to i cieszy mnie to, że każdy tak naprawdę, kto mógł, dał z serducha i z wątroby tyle, ile mógł. I dzisiaj możemy się cieszyć z półfinału. Dla nas to jest ogromny sukces, ale jesteśmy naprawdę ambitną drużyną, która chce więcej.
No i widzimy właśnie na zdjęciu, jak się ekipa cieszy, ekipa mocna, ekipa taka, która oczekuje teraz na... Ty masz wypowiedź jakąś?
Nie.
Oczekuje
właśnie,
oczekuje na przeciwnika.
Już na koło oczekuję.
No powiem ci, no Śląsk... Najtrudniej jest zakończyć, kurde, serię. Dobrze wie, że tutaj już jesteś o krok od półfinału i gdzieś to w głowie troszkę siedzi. Z drugiej strony masz ekipę, która walczy o życie, czyli mówimy o Ostrowie, który widać było, że był tak zdeterminowany od samego początku, rzucił się na Śląsk, no i wyciągnął to zwycięstwo. Gdyby nie te dwie trójki Nizioła na początku trzeciej kwarty, kto wie, czy by ten mecz się tak właśnie nie bujał z przewagą 10 punktów Ostrowa.
To jest tak jak gdybanie, ale jak prześledzimy całą serię, to ta seria jest tak nieprzewidywalna, że tu ciężko
coś powiem. Już nie.
Zobaczcie, pierwszy mecz wygrywa Śląsk w Ostrowie. Wydaje nam się, że jest zdecydowanie lepszym zespołem. Potwierdza to też również w drugim spotkaniu przez 20 minut, gdzie jest na plusie. Nagle coś pęka. Mocna, tak jak powiedziałeś, i determinacja, agresja w obronie zespołu z Ostrowa powoduje, że zdecydowanie wygrywają drugą połowę. Robi się 1-1. Myślimy, że już Ostrów jest na fali. Przyjeżdża tutaj na spotkanie, gdzie ten mecz jest close. W ogóle ten trzeci mecz, to ja uważam, to jest najlepszy mecz, jaki na razie był w tych playoffach w ogóle. To była koszykówka w koszykówce przez duże K. Mało strat, dużo jakości, pojedynki, Jurisic, kapitalny mecz, wybitny mecz. Skele gra za 2 punkty, po czym gdzieś tam bierze to w swoje ręce bardzo mocno w drugiej połowie. Zespół Śląska bym powiedział, w tym spotkaniu bez jakiegoś takiego słabego ogniwa. Każdy, kto był na parkiecie.
W trzecim meczu.
W trzecim meczu, okay. Mówię o trzecim meczu. 101,97, tak?
102.
No, 102,97 jakoś tak. No, rzucają Ostrów 97 punktów, mecz przegrywa, Śląsk 102 i mówię, kapitalne zawody. I wydaje nam się, tak jak mówiłem, że czwarty mecz, no już nie wypuści Śląsk tutaj, tak? Ostrów cały czas, tak co powiedziałeś, gdzieś te parę, jedno, dwa, trzy posiadania z przodu i utrzymał to do końca. Jest 2-2. I teraz w jakim kierunku podąży, że tak powiem, w środę to spotkanie, ciężko powiedzieć.
Dużo strat? Masz jakąś wypowiedź? Czy...
Chciałem wrócić na sekundę do tego zdjęcia trefla Sopot z szatni, bo tutaj fajną historię przytoczył Karol Żebrowski, czyli osoba...
Może znajdę, dobra.
Na Facebooku trefla. Czyli Karol Żebrowski, czyli osoba odpowiedzialna między innymi za marketing trefla, bo no, to, że widzimy już zdjęcia z szatni, to przyzwyczailiśmy się do tego i w warunkach ekstraklasowych i pierwszoligowych, ale no właśnie, Karol na swoim Twitterze napisał, że kiedyś po jednym z meczów chcieli zrobić już takie zdjęcie właśnie z Cieszynką i tak dalej, ale jeden z zawodników odpowiedział, że z czego mają się cieszyć, z pojedynczego zwycięstwa, że to mogą robić drużyny z mniejszymi ambicjami, przyjdźcie kiedyś coś, kiedy coś osiągniemy. No i przyszli. Właśnie po tym meczu czwartym. Ale to już ta historia sopocka. Jeśli chodzi o historię wrocławsko-ostrowską, dużo się dzieje. Ja co mam w głowie po tym meczu numer 4, który oglądaliśmy właśnie z Kamilem i z panem Jackiem bezpośrednio z hali Orbita wczoraj. Mam w głowie atmosferę. Ja pamiętam, pisząc tę relację meczową, zacząłem od tego, że byłem pod ogromnym wrażeniem, jaka była atmosfera, zarówno wśród, którą stworzyli jedni i drudzy. Bo ja mam... Ja uważam, że we Wrocławiu aż tak ogromnej atmosfery nie ma. Często ta frekwencja nie aż tak przekłada się po prostu na atmosferę. Choćby dlatego, że jeśli w hali stulecia gra Śląsk, to owszem, wizualnie to robi roboty, natomiast ta hala jest tak ogromna, że trudno ją nawet, jeśli chodzi o nagłośnienie, odpowiednio wdrożyć. To jest hala duża, w której się to wszystko niesie i jeśli są takie mniejsze hale, jak na przykład hala Gryfia w Słupsku, no to tam jest po prostu dużo większy ogień, nawet jeśli jest mniej kibiców. Natomiast wczoraj była kapitalna atmosfera, tam jeden z komentujących właśnie pod artykułem Polskiego Kosza napisał, że redaktor był po raz pierwszy na meczu, nie no, faktycznie byłem na drugim meczu, to jest poprawka, nie no, a tak całkiem serio. Kapitalna atmosfera, uważam, że to był jak jeden z najlepszych momentów sezonu zasadniczego, że jeśli kibice w ogóle stoją na własnych nogach od pierwszej minuty, niektórzy cały mecz na stojąco i tak dalej. Szapoba, świetnie to wyglądało. Z rzeczy koszykarskich, no Marek Klasen mocno zawiódł. Samo to, że on był bardzo często na parkiecie, a niekoniecznie on był zawodnikiem, który ma kreować akcje dla kolegów. Kreował Gołębiowski, kreował Grawet. Też znów słowa uznania dla Graweta, który błyskawicznie tam wrócił na parkiet. Wydawało mi się, że jako Amerykanin, jako obcokrajowiec niekoniecznie musi być hej do przodu, żeby jeszcze wracać, a gościu jeszcze tutaj poprawiał coś w nosie i te waciki. I jeszcze błyskawicznie...
Potem mam z tymi wacikami tą stratę taką, co zrobił, nie? Żeby błyskawicznie skoczył wrócił. I kroki zrobił.
No.
Szukał wacika.
Z konferencji prasowej. Też bardzo ciekawa wypowiedź trenera Urbana, bo nie wiem, czy widziałeś, ja zapytałem i zagaiłem o to, bo stale do swoich mediów społecznościowych wrzuciła filmiki, nagrania z hali Kosynierka, bo nie trenowała Stal, jak to jest w zwyczaju w hali meczowej w dniu
prezes
meczu.
Prezes tylko trenował chyba.
Tylko no właśnie, udali się na Mieszczańską do hali Kosynierka i zapytałem o to trenera Urbana i ten powiedział, i teraz to są słowa trenera, nie moje, bo już mnie niektórzy weryfikowali, był trening, nie kłam, a ja mówię, to są słowa trenera Urbana, który powiedział, że nie było tego treningu, że to był tak zwany optional practice, pozwolił na, dał wolną rękę, ktoś może zostać, ktoś może iść na kawę, jak widać to zadziałało.
Jak sam powiedział, że jak ma rzucać na Mieszczański, to po co ma rzucać na Mieszczański, jak rzuca na Orbicie, gdzie tak, jest zupełnie inna perspektywa.
Chodziło chyba, żeby mental zbudować, żeby już koncentrację, żeby ruszyć się, żeby nie leżeć na tapczanie.
Właśnie pan Paweł Matuszewski wspominał w tym nagraniu, że on jest jakoś dziwnie spokojny o to zwycięstwo i trochę było chyba też tak z zawodnikami, bardzo pewni siebie i tak dalej. Po prostu Stal była wczoraj lepsza i pełniejsza, bardziej wyraźna, tak bym to określił.
No tam straty zrobiły swoje. To straty i to trener Rajkowicz też na konferencji wspominał, że jeśli
zagotowany
planu,
był strasznie,
który masz nakreślony, defensywny, chcesz go realizować, nie jesteś w stanie w iluś tam 100%, no bo 20 tam parę punktów prezentów dajesz zespołowi przeciwnemu, no to ciężko już tutaj grać. Te straty też spowodowały to, że ta przewaga zaczęła gdzieś tam iść w górę.
Po to są mecze numer 5 po to są właśnie w domu, po to jest przewaga parkietu, żeby mecze numer 5 właśnie do tego można wykorzystać. No wydaje się, że Stalówka teraz ma gdzieś tam jakiś handicap psychiczny, bo wiesz, tutaj wygrała. Klasen podawał po kostkach, nie? Wszedł Klasen z Kulwietisem, nie mógł się gdzieś tam złapać. To wyjście Kulwietisem, Klasenem na początku czwartej kwarty i Zembolem, jeśli dobrze wiem, nie wiem, czy trzech ich było jednocześnie, ale Kulwietis, Klasen, takie było troszkę chyba ryzykownym rozwiązaniem. To troszkę gra siadła i Dziurisić wtedy się zaczął napędzać. Zaczął się napędzać, a jak już, wiesz, na Lopoście też miał przewagę, ale jak złapie piłę i się rozpędzi od połowy, no to tam Kulwietisa to tam w duszę szybko poszła zmiana na Nunieza. Tak staram się też mówić to, co zarejestrowała Czacha, że jak Dziurisić grał na Lopoście, to tylko widziałem wzrok Mileticza i Nunieza, gdzie jest pomoc. Tylko czekali na pomoc. Na nie? I tu była ta przewaga.
Zmienili, bo na początku no, jechał Jurisic 1-1, później już parę akcji było gdzieś tam do trapu, do podwojenia. On fajnie gdzieś tam to porozrzucał i to zrobiło gdzieś tam różnicę w tych momentach.
No to co mówiłem, Stal wyglądała na zespół, który no, bardzo chce wygrać. To było widać, jak na pikach wyskakiwali mocno i przede wszystkim ta późniejsza faza obrony pika, ta praca rąk do rolujących zawodników, jump to the ball, to mi się rzuciło w oczy i mówię, gdyby nie te trójki Nizioła na początku i dobra obrona, bo wrócili obroną, bo jump to the ball, wiesz, pomagali sobie, kontry poszły, to mogłoby się szybciej skończyć.
No tak, tylko mówimy o jednym wycinku całej tej serii.
Oczywiście.
No. Inne spotkanie miało przebieg, to trzecie, inny był przez półtorej kwarty, przepraszam, jeden mecz, pół meczu, mówię tutaj o meczu numer 2 pod kątem gdzieś tam względnej kontroli i lekkiej dominacji zespołu z Wrocławia. Więc ta seria jest nieprzewidywalna, to co powiedziałem. Sam jestem ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie i która drużyna od początku spotkania nakreśli swoje warunki.
Jak Śląsk? Śląsk coś myślisz może jeszcze zmienić? No wiesz, to już piąty mecz, co tu możesz wymyślić? Nie? To są małe detale, małe jakieś rotacje.
No, czy właśnie te gdzieś tam, no tam przewaga jest na tym low poście, bo tylko nie Julius gra, ale też próbują czy Skele, czy nawet Chatman gdzieś tam tyłem do kosza.
Silis też próbował
zostać uruchomiony, jak nie ma gdzieś tam tego podwoja, fajnie gdzieś tam czytają to grę na tym low poście. Dobry mają gdzieś tam ten ruch po stronie słabej z wyprowadzeniem strzelca, spacing, ciężko to się gra. Jeśli masz inteligentnego gracza, który widzi te podwojenie i w odpowiednim momencie rozrzuci te piłkę, to ta przewaga się nagle po drugiej stronie z góry zaczyna tworzyć.
No i zbiórka w ataku, no to co pozbierali piłek, wiesz, dużo ekstra punktów z tego poszło.
Ale z tej końcówce jakby
to bolało, Sulima gdzieś tam dobił, ktoś tam, wiesz, te dalekie trójki, no ciekawy mecz się szykuje.
Ja przeskoczę jeszcze na Angela Nuneza, bo uważam, że mimo, że ten sezon to jest absolutny rollercoaster dla Śląska, zresztą dla Stali też, to tego zawodnika warto pochwalić. Mi się on podoba za sprawą tego, że jeśli Śląsk nie ma lidera, a uważam, że nie ma jednego, to podoba mi się przede wszystkim tym, że mimo tego, że jest zawodnikiem no, podkoszowym, to ma absolutną łatwość do mijania, do grania jeden na jeden, że nie jest to zawodnik, który musi mieć wykreowaną pozycję i tylko dostanie piłkę w rogu. Najczęściej na przykład jak chociażby Kulwietis, który nie wiem, stanie w rogu, musi mieć otwartą pozycję, okej, shoot. Ale to jest gość, który bierze piłkę do rąk, staje gdzieś w okolicach 7 metra i spokojnie może mijać bez nawet zasłony, bez niczego.
Fajnie do kontry biega, wczoraj parę akcji pokazał takich.
Atleta i tak dalej, więc akurat on mi się podoba. Mecz numer 5.
Wrzuciłem ankietę, zobaczymy co.
Jedno,
tam
co jest pewne, to będzie mocna walka na trybunach między kibicami.
Walka.
Mogę zapewnić. I co jest tak samo pewne, to będzie walka na parkiecie. Takie mam wrażenie.
To na 100%, ale...
A macie chyba 18 już, z tego co wiem, wstępnie.
Telewizyjny?
A nie wiem. Ale raczej tak, no w sumie, chociaż nie, coś jeszcze jest piątego? Nie.
Bo Anvil grał.
Anvil we wtorek, no.
Jedziesz?
W międzyczasie.
Jedziemy?
Nie, no już na ten mecz nie, już do roboty trzeba iść, ale kilku uczestników BCH powiedziano, sorry, mam ważne zadanie do zrobienia.
17:45.
TV czy emocje?
Z tej cudownej obecnej strony się niestety chyba nie dowiem.
Ale to będzie...
Polsat Sport 2, przepraszam.
Wygra ekipa, która Będzie lepsza, ale która będzie się bardziej napierdzielać, to widać, jest mecz fizyczny, taki kurde, trochę już tam momentami brudny nawet taki, no ale takie są play-offy. Takie są play-offy.
I widać było, że ta drużyna, która w odpowiedniej fazie meczu dokręciła tą defensywną śrubę, wychodziła zwycięsko z tych spotkań, bo w ataku zawsze to jest wypadkowa, czy trafisz, czy nie trafisz. Będą takie mecze kapitalne jak mecz numer 3, że jedni i drudzy trafiają i kto wykona te dwie skuteczniejsze akcje, chociaż nie można powiedzieć, że tam była zła obrona. Ale mogą być takie obrony, jak Śląsk zastosował w meczu numer 1, może być taka obrona, jak Ostrów zastosował w drugiej połowie meczu numer 2, czy przez większość wczorajszego spotkania. Więc mówię, tutaj kto ma więcej tych sił, jaka będzie rotacja, być może, tak jak powiedziałeś, te małe jakieś tam szczegóły, coś tam jeszcze jest w stanie pozbyć.
No i ograniczenie strat, no bo Śląsk to, co robił straty na początku, ale każda strata była zamieniana na punkty i to nie tylko spod basketu. Silnic się zatrzymywał strzał i to bardzo bolało. Potem, no, to na 100% do ograniczenia.
Pytałem wczoraj trenera Rajkowicza, czy jest możliwy powrót ewentualny Łukasza Kolendy, no bo jeśli nie w piątym meczu, to kiedy? No ale usłyszałem we'll see, albo coś takiego.
Słuchałem tego, no.
Ale no to też byłby ciekawy powrót.
No ale to w piątym meczu tylko... taki po kontuzji powrót to jest nie chłopaka gra, na minę.
Dwa miesiące.
Na minę wrzucanie gościa, nie? A gdzie to jest mecz, gdzie musisz nogę wsadzić tam, gdzie nie powinieneś, nie? To w przypadku chłopaka, który wraca do zdrowia, to myślę, że to lepiej, żeby się mu nic nie stało już w tym momencie. Dobrze, praktycznie godzina 30. Czy zapomniałem o czymś, czy nie? Wszystkie pary przejechaliśmy?
Trefl, Śląsk, King, Anvil, Górnik, Astoria, GKS, SKS, Noteć, ŁKS, Resowia, Energa Basket.
Mamy to.
Syćko.
Mamy to, my się spotkamy 20, to będziemy już
na
chyba...
tydzień?
Nie, no tak, to już za tydzień. To nie będziemy jeszcze po finale. A pogadamy sobie o tym, co w finale. Już po finale
czyli
będziemy.
Czyli no nie pełnym, ale po dwóch meczach finału. Bo finały są już 18-19.
No właśnie, no tak. Będzie trener mentalny, pogadamy sobie. Będzie Robert Skibniewski, pogadamy z Robertem o pierwszej lidze. To będzie już głównie o pierwszej lidze. Jacku, czego ci życzyć? Remont robisz, to dobrej farby, nie wiem. Dobrej...
Finansów dobrych.
Mały remont. Mały. Się szybko skończył.
PJ, tobie czego życzyć?
Zdrowia i spokoju i będzie dobrze.
A ja wszystkim życzę dobrego dnia, dzień humusu, bierzcie humusa. Ja tutaj chłopakom już daję paluch, jolki. Tu pani z warzywniaka możecie kupić The Bullseyes. Masz jeszcze płytę z The Bullseyesów? Nie masz? A masz odtwarzacz CD?
Nie mam.
No to ci nie dam. Pan. To ci nie dam, no byś musiał kupić. The Bullseyes Polish Sweethearts to nowa płyta kapeli The Bullseyes. Gaminate, nawodnijcie się z Gaminate'em. Co my tu jeszcze mamy? A, jeszcze ogłoszenia takie szybkie, duszpasterskie. Festyn koszykarski Magnolia Park 21 czerwca. To będzie zakończenie sezonu BCH, ale też zlot. Po prostu ludzi, którzy lubią strefę Hanasa. Jacek oczywiście już jest zaproszony, był zaproszony. Jeżeli będzie mógł, to się pojawi. PJ, Maciek Zieliński, także cała banda, która tutaj budujemy to wszystko dla was, pojawi się na tym evencie. Będzie można wygrać 1000 zł. Trochę jak rzut krzykały będzie. Będziesz mógł wygrać 1000 zł do wykorzystania w centrum handlowym Magnolia, nie? A byś tak machnął, co? Niech inni wygrają. Ty już sobie rzuciłeś, wygrałeś porcelanę od
Włocławka.
Od Włocławka. Przypominam, że są też treningi w Stargardzie u Wiktora Grudzińskiego, które się właśnie nie wyświetlają. Obóz dla każdego, czyli trener Szablowski na Polanie Jakuszyckiej. Jeżeli chcesz podszkolić swojego skilla, napisz, zapytaj się, jest to skierowane już teraz głównie dla amatorów. Oczywiście, jeżeli są jacyś profesjonaliści, którzy chcą się podszkolić, jeszcze czegoś nauczyć, zapraszamy. No i już w zasadzie pierwszy turnus na obóz sportowy dla dorosłych rodzin z dziećmi sprzedany. Zostały miejsca tak naprawdę na turnus numer 2 w sierpniu. 11-18 sierpnia. PJ alert? Już nie.
No, za tydzień coś przyszykuje, będzie fajnie, będziemy już po tych dwóch finałach, będziemy wiedzieli więcej, pewnie pojedziemy do Wałbrzycha, bo już widziałem, się wstępnie zapowiadałeś.
Tak jest, mamy akredytację, także jedziemy do Wałbrzycha.
Sobota czy niedziela?
Niedziela. Niedziela, bo w sobotę jest przebieg się na Olimpijskim, tam też będziesz?
No tak.
Tam też będziemy. Jacek Krzykała, PJ, dziękuję wam bardzo, do zobaczyska.
Miłego. Ooh.
feel this, when I feel this, Audio.